Witamy bardzo serdecznie w kolejnym 268 odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, 24 kwietnia, godziny wieczorne, późno wieczorne, wyjątkowo wieczorne. Zaraz wam powiemy, czemu tak późno nagrywamy, chociaż dla was to i tak nie ma żadnego znaczenia. Za pierwszym mikrofonem standardowo będzie Krystian, będzie również Tomasz.
Cześć wszystkim.
I będzie z nami Michał.
Cześć wszystkim.
Słuchajcie, Michał jest u nas po raz pierwszy, chociaż zaproszenie dostał kiedyś. Kiedyś dostał w zeszłym roku, ale powiedział, że pierdoli to nie przyjdzie. Więc udało nam się go w końcu doprosić. W końcu go wybłagaliśmy i z podcastu Game Theory rozwinęliśmy mu czerwony dywan i wpadł do nas na odcinek, aby porozmawiać troszeczkę o grach. Słuchajcie, ponieważ w temacie głównym dzisiaj będzie Dragon's Dogma 2, mamy ten tytuł ukończony i o nim opowiemy. Dowiecie się, czy te dziwne multitransakcje są uzasadnione, czy nie. No poza tym opowiemy wam o bardzo dobrym i ciekawym RPG-u w sumie. Więc to tyle w tym temacie. I mamy Michała. Michał jest souls-like'owy, więc sobie dzisiaj opowiemy o grze, która nazywa się... Nie będę zdradzał tytułu, bo jeszcze go źle powiem. Faktem jest, że to jest ostatni odcinek w tym miesiącu, dlatego przede wszystkim przeczytam sobie patronów, więc standardowo w tym miesiącu, jak i we wszystkich miesiącach, jak i w ogóle w całym naszym Patronite dziękuję następującym osobom. W sumie dziękujemy jako podcast. Będzie to Arkadiusz Mordasiewicz, Tomasz Zawadzki, Piotr Press, Kamil Sieruta, Jacek Olbryś, Nikita Zukarnajew, Okularek, Kamil Kęder, Adam Struzik oraz
Michał Słowikowski, dziękuję.
Dokładnie tak. I dziękujemy też Michałowi, więc słuchajcie, wszystkim wam bardzo serdecznie dziękujemy za to, że byliście, jesteście i nas wspieracie, jest super. Jeżeli chodzi o samego Patronite'a, to powiem tak, szczerze, ogarniam coś, co może być bardzo ciekawe. Tomek wie, co ogarniam. Coś, co może być bardzo ciekawe i was zainteresuje. Przez to opcję z gadżetami mi się przesuwa, ale muszę ją zaatakować, więc pewnie na dniach będzie atakowana i będzie ogarniana, więc mam nadzieję, że na początku maja dostaniecie to do domu. Myślę, że tutaj wysyłka i to wszystko będzie bardzo szybkie, bo to nie są, nie wiadomo jak, wysublimowane gadżety. Faktem jest, że coś robię fajnego, coś zupełnie innego, i przez to zobaczycie co, myślę, że wam się spodoba, to będzie coś znowu, coś zupełnie innego. Przez to po prostu te gadżety mi idą, bo jestem skupiony na czymś innym, a to wymaga czasu i być może nawet pieniędzy. Wyobraźcie sobie, że będę musiał na to wydać pieniądze, co rzadko mi się zdarza. Ale te gadżety są, ja wiem jakie są i teraz myślę, że przycisnę, bo też miałem problemy takie trochę natury prywatnej. Tomek do mnie wpadł i zrobił mi pierdolnik w domu, więc musiałem posprzątać. Dobra, więc słuchajcie, to jeżeli chodzi o nasz podcast i jedziemy do pytań. Słuchajcie, może zaczniemy od odcinka, który był o kwestie społecznościowe, wiadomo, prawda? Odcinek z Rise of the Ronin. Grałeś, Michał, w Rise of the Ronin?
Jak najbardziej. Ja przechodziłem w sumie, można powiedzieć, synchronicznie z Arrowem, bo tylko wymienialiśmy się, prawda, obrzucaliśmy się wzajemnie screenami i tutaj dawaliśmy sobie lepsze lub gorsze wskazówki. Mam na myśli tutaj, Tomek, tą nieszczęsną szulernię.
No trudno, bywa i tak.
No bywa, ale tak, przeszedłem i ja również jestem zachwycony tym tytułem na maksa.
Bardzo dobrze, więc słuchajcie, pod tym tytułem możecie sobie zobaczyć, pod tym odcinkiem na Spotify mamy dwa fajne komentarze od Jacka, że w tym odcinku czuć od razu energię i napisał do nas taki Critter Lolo, tam coś zainicjowałem, nakręciłem troszeczkę Tomka i wierzcie mi, że to było celowe. I Tomek napisał, znaczy powiedział, że nie, kurwa, teraz ja mówię, bo mu tak chciałem przerwać i chciałem go wywołać po prostu i mi się to udało. No i wiem, że to było dosyć ciekawe zagranie i sporo osób się to podobało. Słuchajcie, jeśli chodzi o nasz poprzedni odcinek, czyli z GOTY 2002, pewien użytkownik napisał, że właśnie Warcraft 3 zapoczątkował w sumie MOBA, dokładnie Dotę, która później była LOL i tak dalej, tak? Więc to, co powiedziałem po prostu, że Warcraft 3 Tak mi się wydawało, że zapoczątkował MOBE. No, no, no i chyba tak było, bo właśnie z Warcrafta powstała właśnie Dotka. I to ten komentarz napisał mój brat, niesponsorowany. Słuchajcie, i oczywiście my mieliśmy GOTY 2002. I jeżeli chodzi o jednego naszego słuchacza, to on zawsze tutaj pisze o Assassina, pozdrawiamy. On pisze, że w tym roku było dosyć średnio, ale oczywiście GTA Vice City jest fajnie. No i Kamil Sieruta z naszego patrona, on ma na miejscu trzecim Vice City, na miejscu drugim ma Gothica 2, w ogóle ja nawet nie wiedziałem, że tam jakiś Gothic 2 wyszedł w tym roku. Słuchajcie, na pierwszym miejscu Morrowind i napisał, że Blood Moon, czyli dodatek, był podobno kompletnym sztosem do tego Morrowinda. No, niestety my chyba raczej nie graliśmy, więc nie wiemy.
Chyba ty.
No dobra, ale dla ciebie... Aha, przecież ty powiedziałeś, że to twój najlepszy Elder Scroll, tak?
Tak.
Okej, okay. A u ciebie, Michale, jak by to wyglądało? Pamiętasz? Znaczy, wiesz tak mniej więcej? Jakaś trójka?
Znaczy, wiesz co, szczerze powiedziawszy, ja miałem 7 lat w tym roku, więc jeszcze nie byłem za bardzo zaprzyjaźniony z gamingiem.
Okej.
Okay. Ja to dopiero gdzieś tam po latach pograłem w Vice City i to już wtedy, jak ja ogrywałem Vice City, to była stara gra, więc... Ja musiałbym powiedzieć, że Vice City.
Ale jesteśmy starzy. Tomek, ale jesteśmy starzy. W ogóle Tomek to w ogóle. Dobra, więc tak to mniej więcej wyglądało. I słuchajcie, były dwa pytania oczywiście. Pod odcinkiem z Roninem zadałem takie pytanie, czy świetna gra ze słabą grafiką, bo taką uważałem z Ronina, w sumie Tomek też, powinna mieć odjętą przynajmniej jedną ocenę za to, jak wygląda? Czy to nie ma dla was aż dużego znaczenia? 62% osób stwierdziło, że nie odejmowałoby nic. Natomiast 38% osób odjęłoby minus 1 za grafikę. Michael, jak jest u ciebie?
No, ja oddałem głos na tą ankietę i mi absolutnie to nie przeszkadza, bo ja stawiam gameplay na pierwszym miejscu. Fabułę na drugim, a grafikę dopiero gdzieś tam dalej. Więc w ogóle...
Okej. Bardzo ładna odpowiedź. Tomasz?
Nie, no, no chyba już wszyscy wiedzą, że dla mnie no, grafika jest zdecydowanie mniej ważna i to jak gra się prezentuje w innych aspektach przeważa. Poza tym też podkreślałem w tej recenzji, że ta grafika i tutaj jakby nie przeszkadza mi na tyle, żeby cokolwiek zmieniać.
Dobra, więc w takim razie, zanim ja odpowiem na to pytanie, chciałbym tylko, żebyście odpowiedzieli tak lub nie. Michael, czy jak wyjdzie nowe PlayStation 5 Pro, czy kupisz na premierę?
Tak.
Tomek?
Odpowiadają już na te pytania, oczywiście, że tak.
Okej, okay. I grafika dla was nie ma żadnego znaczenia. W sumie na samym końcu jest grafika. Okej, okay, ale konsolę już byście zmienili.
Ale poczekaj.
To co, piernik do wiatraka w ogóle.
No bo jeżeli nie sugerujecie się grafiką, a pro, byście zmienili pro, żeby mieć lepszą tą grafikę, a nie sugerujecie się grafiką, to ja mam pewne dysonans, tak?
No
nie.
Dlaczego?
No nie, no jak? To no jak? Przede wszystkim chodzi o klatki, a nie o jakość grafiki. No. Po drugie ładowanie, prędkość ładowania.
To jeszcze można zwiększyć?
No myślę, że spokojnie można zwiększyć. Więc jakby to, czy gra będzie wyglądała tak czy siak, nie ma żadnego znaczenia dla mnie. Chodzi po prostu o to, że mam najmocniejszy sprzęt do grania w gry, a nie czy on będzie miał jakąś grafikę czy coś. Zdecydowanie ważniejsze jest dla mnie prędkość chodzenia, czy właśnie liczba klatek, bardziej niż nie wiem, ray tracing, czy inne tam kolorki.
Okej. Okay. Michale, bo chciałeś coś powiedzieć?
No, ja w sumie mogę się tylko podpisać pod tym, co powiedział Tomek, bo miałem powiedzieć dokładnie to samo, tylko innymi słowami.
Rozumiem. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to oczywiście, że odjąłbym grafikę, jeżeli by była słaba grafika. No tak, odjąłbym. Czemu miałbym tego nie robić? Ja rozumiem, jeżeli grafika bierze jakieś tam trzecie skrzypce w tytule, tak, w jakichś indykach i tak dalej, ale jeżeli mamy jakieś studio, które, nie wiem, celuje wyżej, jeszcze mamy grę, która kosztuje 330 zł, no to już oczekuję tej grafiki. I jeżeli jest chujowa, no to będzie minusik. To na 100%. Ale takie sumnie, wy nie musicie się oczywiście z tym zgadzać. Zresztą użytkownicy, nasi słuchacze stwierdzili, że jednak nie jest to najważniejsze. I słuchajcie, w poprzednim odcinku, a widzicie, w poprzednim odcinku była jeszcze ankieta jedna, ale ją zostawię. Słuchajcie, przechodzimy do gier. Mamy Michała, mamy Tomasza. W sumie powiem wam szczerze, że na pewno... O Boże. Michał?
Tak, słucham cię.
Czy ty oglądałeś Fallouta serial?
Nie oglądałem Fallouta.
To dobrze. To okej, w porządku, bo ja też nie, więc Tomek nie będzie o tym mówił. To tylko to chciałem wyjaśnić. Dobra, Michael, to jedź. Przyszedłeś do nas z... O Boże, napisałem sobie Lies. Lies of P. Czyli roguelike'a, o dziwo, który podobno bardzo ci się podobał.
Souls-like'a, że pozwolę sobie przerwać. To jest Souls-like.
A co ja powiedziałem?
Roguelike.
O Boże, bo dobra, bo jestem myślami już przy swoim tytule, bo mam roguelike'a właśnie. Souls-like'a, który bardzo ci się podobał, który został wyczytany na odcinku, na którym cię niestety nie było, bo twoja lista była przeczytana. I o dziwo, Souls-like'a, czyli w teorii gatunek, który lubi Tomek. No Tomek miał troszeczkę wyjebane na tą grę. Szczególnie, że gdzie ty grałeś w tą grę? Na czym ty grałeś w tej grze? A czemu w ogóle ty zapłaciłeś za nią pełną kwotę?
Ja tę grę miałem przyjemność ograć w najlepszej usłudze na świecie, czyli o Boże. Xbox Game Pass.
Dokładnie tak. Okej, dobra, słuchajcie, Lies of P. Michael, byłeś zajarany. Pamiętasz, które miejsce dałeś temu tytułowi, jak sobie podsumowałeś poprzedni rok?
Drugie, bo no, o tym opowiem za chwilę, nie? Bo nie, dobra, nie miałem niestety okazji wcześniej, bo no, nie było mnie tam na tym topkowym odcinku, ale odkujemy się teraz.
Jedziesz. To czemu drugie miejsce, czemu tak wysoko, czym cię ta gra w takim razie urzekła?
Znaczy na początku chciałbym powiedzieć o tym, że ta gra miała strasznie według mnie niefartowną datę premiery, bo data premiery to był 9 września. Mhm. Czyli ona po prostu pokazała się w cieniu Starfielda, nie? Kiedy wszyscy jarali się Starfieldem, kiedy o Starfieldzie było głośno, tam w cieniu tego Starfielda właśnie pokazało się Lies of P. I jako że ja od Starfielda się odbiłem, a jestem Souls-maniakiem,
okay,
to od razu tam wpadłem Day One, bo to też był tytuł Day One Game Pass.
No.
I o czym w ogóle jest Lies of P? Jest, można nazwać to w sumie Bloodborne'ową adaptacją Pinokia. I jest to coś, co w najlepszy sposób przedstawi nam cały setting, jako i naszego protagonistę, który jest bardzo soulsowy, czyli jest tak naprawdę niemy. Każdy soulsowy protagonista jest niemy. Przynajmniej zazwyczaj jest niemy. I na czym ta gra polega? Gra jest typowym Souls-like'iem, który polega na tym, że idziemy sobie od, że tak powiem, ogniska do ogniska i oklepujemy przeciwników, dochodzimy do boss fightu i tak dalej, czyli jest to taki już od lat, prawda, robiony wzór gry tego typu. Chciałbym powiedzieć więcej o tym settingu, ponieważ ja, jak i naprawdę wielu fanów Bloodborne'a, bardzo długo dalej czekamy, bo od 2014 roku na Bloodborne 2 i były gdzieś tam takie głosy, że te Lies of P ma gdzieś tam może nie zastąpić, ale pocieszyć nas czekających na Bloodborne'a i muszę powiedzieć, że ta gra nawet spełnia te oczekiwanie, bo biegając sobie po mieście krat, gdzie, znaczy nie mieście krat w sensie, że tam są kraty, takie kratownice, tylko miasto nazywa się krat, nie idzie po prostu pozbyć się wrażenia, że biegamy sobie po jarnam z Bloodborne'a, Tak samo jak później są te poboczne, te dalsze lokacje, są też takie moczarowe, jakieś katedry, więc jest to utrzymane w takim mrocznym, ciężkim klimacie, co naprawdę dobrze wygląda. Nie jest to może jakieś nie wiadomo jakie graficzne, prawda, objawienie, aczkolwiek gra potrafi wyglądać naprawdę nieźle. Przy czym, że ja grałem w trybie wydajności, bo ja zawsze gram w trybie wydajności, bo szczególnie w takich grach, gdzie liczy się ten refleks i czas reakcji, to jednak wolę mieć te 60 klatek, nie?
Okej.
Okay. Tu warto wspomnieć jeszcze, że tytuł, który kiedyś recenzowaliśmy w podcaście Steel Rising, również miał być duchowym spadkobiercą Bloodborne'a.
O nie. Powiem ci, to Steel Rising nawet nie zachęca na zwiastunie, więc czego nie idzie powiedzieć o Pinokiu. No i ogólnie rzecz biorąc, fabuła zabiera nas do miasta, gdzie Geppetto, bo ta postać też nazywa się Geppetto, i to było w demie, i to było w materiałach promocyjnych, więc to nie jest żaden spoiler, stworzył marionetki i te marionetki się zbuntowały. I teraz my, jako najlepsza marionetka Geppetta z poniekąd wolną wolą, musimy sprawdzić, co jest grane, i musimy się temu przeciwstawić, nie? I jakby taka jest główna oś fabularna i od tego zaczynamy. Natomiast to, co się dzieje potem z tą fabułą, przerosło moje wszelkie oczekiwania, bo wzorem Soulsów tę fabułę musimy sobie wyciągnąć grze z gardła dosłownie, musimy ją stamtąd wytargać, bo tu mało co jest podane na tacy. Najwięcej dowiadujemy się o świecie i o fabule właśnie poprzez interakcje z NPC-ami, przez jakieś nieoczywiste sidequesty. I tutaj pojawia się znowu ta mechanika, tak jak w Soulsach, jak na przykład w Elden Ringu, że rozmowa z NPC-em nie jest zakończona aż do momentu, dopóki NPC nie zacznie zapętlać dialogu. Bo to, że on skończył mówić, to jeszcze nie znaczy, że to miał wszystko do powiedzenia, nie? Czyli dajesz interakcję, on mówi ta, jedno zdanie i ty mówisz, aha, dobra, powiedział wszystko, nie? Ale tak naprawdę nie, bo musisz klikać tą interakcję, aż zacznie zapętlać i ty właśnie musisz tą fabułę wytargać i tam są potem takie plot twisty, że głowa jest mała, jak to się wszystko potem do końca spina. Powiem teraz trochę o tej walce, bo fabuła po prostu wywala z kapci. Jeżeli się w nią zagłębić i znaleźć tam wszystko, wywala z kapci i jest zaskakująco dobra. Natomiast jeżeli chodzi o mechaniki walki, jest to, można powiedzieć, hybryda najlepszych produkcji studia From Software, bo mamy tutaj wzorowanie na Sekiro, które polega na tym, że nasz Pinokio ma taką jedną rękę, w jednej ręce trzyma broń, a w drugiej ręce, zamiast drugiej ręki ma protezę z jakimś narzędziem, tak jak było w Sekiro, nie? Jakaś linka z hakiem, tarcza, no i nasz Pinokio ma kilka rodzajów tej protezy, jak i również jest wzięta żywcem z Sekiro mechanika parowania ciosów, czyli po prostu trzeba nacisnąć blok w odpowiednim momencie, żeby sparować cios, żeby przełamać tak naprawdę postawę wroga, co również jest wzięte z Sekiro. I ja uważam, że ta hybryda tych mechanik Sekiro, Soulsowych, Bloodborne'owych sprawiła tylko no dobrze temu tytułowi. Bo to jest wszystko mega spójne, mega przyjemnie się z tego korzysta i ty nie musisz z tego korzystać i to jest w tym najlepsze. Niestety, ja mówię o stanie tej gry na premierę, czyli na tego 9 września zeszłego roku. I niestety gra miała wtedy dość spory próg wejścia, bo ja chociaż zagrywam się w Soulsy, zagrywam się w Souls-like'i, to no z wieloma bossami miałem problem. Taki typu 40 minut łupanie jednego bossa albo godzinę. Finałowego bossa to chyba klepałem 3 godziny tak naprawdę, zanim mi się w końcu udało. Więc gra miała bardzo wysoki próg wejścia. Natomiast z tego, co czytałem, z tego, co widziałem, gra otrzymała bardzo, bardzo dużo ciekawych update'ów, w tym również jakby adjust tego poziomu trudności, więc wydawałoby się, że teraz gra powinna być przyjemniejsza do wejścia. I naprawdę zachęcam do poznania tego tytułu, bo według mnie nie doczekał się wystarczająco światła dziennego. A szkoda, bo jest to naprawdę mega dobra produkcja, którą, jeżeli jesteś fanem Souls-like'ów tak naprawdę, bo raczej jeżeli nie lubisz, nie masz cierpliwości i wytrwałości, to raczej się od niej odbijesz już przy pierwszym bossie. Natomiast jeżeli lubisz, to polecam. Tak?
Ja mam pytanie do Tomka. Tomku, ty się odbijesz od tego tytułu, prawda? Ty grałeś to, ale się odbiłeś.
Nie, nie odbiłem się, po prostu zabrakło mi czasu na to, żeby do tego usiąść, bo ja...
Zabrakło ci czasu. Co to w ogóle jest za gadanie? Przepraszam.
No bo do takiej gier ja muszę usiąść. Ja nie umiem grać w Souls-like'i, czy w Metroidvanie w taki sposób, że nie wiem, siadam i potem to zostawiam, bo potem jest mi ciężko do tego wrócić.
No wiem.
Natomiast tak jak Michał powiedział, ta gra wyszła w czasie, kiedy ja ogrywałem Starfielda. Potem były różne inne gry. No i ten Pinokio gdzieś tam nie został ruszony. Ja cały czas go mam zainstalowane na Xboxie i czeka na jakieś lepsze czasy. Okay. Więc wcale nie wykluczone, że ja do niego wrócę i go przejdę. Tym bardziej, że Michał teraz zachęca tymi różnymi update'ami. Natomiast no ja tam całkiem, mówiąc szczerze, sporo zrobiłem. Znaczy sporo jak na spróbowanie tego tytułu, bo myślę, że mam z dobre 10 godzin wbite, więc tam nawet właśnie rozmawialiśmy też z Michałem o różnych rzeczach, które tam mnie nurtowały, bo wiedziałem, że on to ciśnie, więc no bardzo fajna gra, faktycznie dużo, dużo lepsza niż Steel Rising, jest ten klimat Bloodborne'owy. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o Sekiro, to tak samo troszkę mówiono o Sekiro w kontekście Rise of the Ronin i tutaj chciałem też powiedzieć, że to też gdzieś tam może faktycznie jakieś tam porównania są. Jest ta proteza, w Steel Rising też była ta zamienna ręka, więc też gdzieś tam to się działo. Natomiast chyba bardziej te mechaniki walki przypominają właśnie Sekiro niż Bloodborne'a. Chociaż już samo poruszanie po mieście właśnie dalekie jest od Sekiro, gdzie w Sekiro mogliśmy sobie skakać jakoś tak swobodnie, zwiedzać te dachy różne. Tak tutaj jest to dosyć takie no powolne zwiedzanie, bo za każdego rogu może czyhać na was, wyskoczyć przeciwnik. A Skubani czasami mają naprawdę dobre te miejscówki i łatwo mogą nas zabić i pozbawić lokalnego odpowiednika dusz, który przydaje się do wszystkich upgrade'ów, więc warto uważać. Niemniej jednak no jest to jedna z najlepszych produkcji souls-like'owych, jaka kiedykolwiek wyszła. Także jeżeli lubicie ten klimat albo zaczynacie, to jest to dobry moment, żeby to zrobić. Tym bardziej właśnie, że możecie to zrobić za darmo w Game Passie, więc polecam.
A powiedz mi, Tomek, jeszcze, bo gra oferuje nam również kilka ciekawych innych mechanik, na przykład właśnie w trakcie walki. Co myślisz o mechanice, że broń ci się tępi? Że musisz ją generalnie w trakcie na przykład boss fightu?
Znaczy, no pierwsze chyba Dark Souls'y miały podobne coś, że broń się niszczyła i trzeba było właśnie w trakcie boss fightu ostrzyć sobie tą broń, znaczy jakby naprawiać, żeby ona miała full statystyki. Pamiętam, że jak właśnie wyszła Prepare to Die Edition, to był to jeden jakby z takich kluczowych punktów, gdzie oni pisali: słuchajcie, już jest wszystko okej, okay, już nie trzeba tak często tych broni naprawiać, wiemy, że przegięliśmy, sorry, nie? Więc no tutaj jakby zdecydowanie no jest to coś, co ja znam. jasne, troszkę to frustruje, ale no ma to absolutnie sens, tak? Walczymy z metalowymi przeciwnikami, z stalową bronią, no ciężko, żeby ta broń się nie psuła. Natomiast, nie wiem jak dalej to wygląda, natomiast no, do tego etapu, do którego ja doszedłem, to nigdy nie było na tyle upierdliwe, żebym, jeżeli naostrzyłem sobie broń przed bossem, to faktycznie jakoś tam musiał o tym myśleć w trakcie walki. Możliwe, że potem jak są jakieś takie większe paski życia czy coś, to jest tego więcej. Ale ogólnie jest to dobra mechanika i nie jest jakoś szczególnie frustrująca, natomiast dodaje jakiegoś takiego do takiej wiarygodności świata, że ma to wszystko ręce i nogi.
No tak, jeszcze mało tego. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale jak wykorzystasz wszystkie fiolki na leczenie, to ta ostatnia ci się ładuje w trakcie walki. Więc nigdy nie jesteś do końca taki wyautowany. Nie? Wystarczy, że przetrzymasz odpowiednio długo i to dodatkowe leczenie jeszcze sobie gdzieś tam zdobędziesz. Coś jak ten, jak wyczerpiesz w Helldiversie, to ci się ładuje z czasem. No to w Pinokiu jest dokładnie tak samo, że ta ostatnia, jak przetrzymasz, to ci się załaduje. A ona się chyba najszybciej ładuje właśnie jak parujesz. Z tego, co kojarzę.
Tak może być, aczkolwiek nie mogę tego w 100% potwierdzić, bo jestem dupa w parowaniu.
No, ja też byłem, ale kilka ostatnich bossów nauczyło mnie, że albo tak, albo rybki, albo akwarium, nie? Albo wyciągasz nogi, albo sparujesz przynajmniej połowę ciosów.
Okej.
Ale tak jak mówię, no podobno ten poziom trudności został bardziej ustabilizowany, więc jak będzie chwila, to ja bardzo chętnie przejdę ten tytuł jeszcze raz, chociażby tylko, żeby sprawdzić co nowego albo co tego samego i zmienionego. Może wyłączyli już zupełnie ten auto-aim, bo to było takie trochę męczące, że wrogowie mają auto-aima. To jest trochę tak, że jeżeli nie do końca wiesz, jak dobrze zaprojektować bossa, to dodajesz mu auto-aima, nie? Żeby trudniej było uniknąć, albo zablokować, albo żeby wymusić właśnie
no,
tobie bloku
parowania. Nie, nienawidzę tego.
Ale żeby było fair, to nasz Pinokio też ma auto-aima, bo wielokrotnie miałem tak, że miałem kamerę scentrowaną na przeciwniku i przeciwnik jakby przeskoczył za mnie, a mój Pinokio po prostu animacyjnie obrócił się o 180 stopni, rozumiesz, w trakcie wykonywania ciosu, więc przeciwnicy mieli auto-aima, ale ja też. Takie.
Okej. Ale nadal jakby uważam, że jest to słaba mechanika.
Strasznie,
w tego typu grach.
Ale wszyscy to mają, więc jakby jest stosunkowo fair.
Dobra, czyli powiedziałeś, Michael, że jest dosyć trudno, że potrafi być trudno, czyli to nie jest dobra gra na start dla kogoś.
Absolutnie nie. Ja w ogóle przygodę od Soulsów polecam zacząć od Eldena albo od Dark Souls 3. Tak na dobrą sprawę, jeżeli ktoś chce wejść w ten świat.
A Dark Souls 3 teraz nie wygląda jak gówno?
Powiem ci, że Soulsy, w sensie Dark Souls i ogólnie, że tak powiem, gry studia From Software mają w sobie coś takiego w tej grafice, że one pomimo tego, że się starzeją, to nie starzeją się aż tak źle. Mhm. No wiadomo, okay. jest gdzieś tam jakaś przepaść między Elden Ringiem a Dark Souls 3, ale w sumie odpalałem nie tak dawno temu Dark Souls 3 i dalej uważam, że wygląda nieźle, nie?
Okej. No dobra. Czy coś jeszcze masz ciekawego tutaj do powiedzenia na ten temat?
Ja bym chciał w sumie tylko podkreślić, że tak naprawdę o dziwo najlepszą częścią, najlepszym elementem tej gry jest właśnie ta fabuła, którą jak już wytargasz ją z zakamarków, to naprawdę jest zaskakująco dobra i powiem ci, że po napisach końcowych jeszcze siedziałem przez 5 minut z taką pustką w oczach, żeby to wszystko przetrawić, czego się dowiedziałem, także no mocny wpływ, dlatego miejsce drugie, bo gdzieś tam...
Ale...
No?
No ale ciekawa sprawa, bo ogólnie gry te souls-like'owe, one nie mają ogólnie fabuły, nie? A tutaj nie dość, że ma, to jeszcze ci się bardzo podobała.
Znaczy właśnie zazwyczaj ta fabuła tam jest, tylko ty musisz ją wyciągnąć, nie? Bo ona jest poukrywana na przykład w opisie jakiegoś przedmiotu. Na przykład, wiesz, w Eldenie czytasz opis pancerza, a tam jest zawarta historia Nocy Czarnych Noży na przykład, nie? I na czym polegała. No. Także chodzi o to, że te lore musisz po prostu sobie znaleźć. Jak już poukładasz te kawałki, układanki, to staje przed tobą bogaty i głęboki świat, nie? I w każdych Soulsach dosłownie tak jest. No ale oczywiście można po prostu przejść grę oklepując kolejnych bossów i ta gra też będzie super w ten sposób, nie?
Okej. Okej.
Michał, ja się zastanawiam, czy czytałeś może komiksy Fables?
Nie, nie czytałem.
O takim świecie złożonym z różnych postaci, z baśni, z bajek i które mają swoje królestwo.
Niestety pierwsze słyszę. Aczkolwiek bardzo chętnie zgłębię temat w wolnej chwili. Możesz mi podlinkować okay, potem.
Bo jestem ciekaw po prostu tej historii. Jestem ciekaw tej historii właśnie, czy ona jest jakkolwiek podobna właśnie do tej przedstawionej Fables.
Nie mam pojęcia.
Okej, okay, no to sobie to, żeby nie spoilować, no pewnie, to sobie pogadamy potem po odcinku.
No dobra, to chyba możemy skończyć.
Tak, jak najbardziej. Ja powiedziałem wszystko. Czyli bardzo polecam. Tym bardziej,
bardzo
że
polecasz, nie.
Powtórzę, jest w najlepszej usłudze na świecie.
Tak.
Cały czas.
To jest bardzo ważne. Cały czas, dokładnie. Dobra, słuchajcie. Lecimy dalej. A teraz może zaatakujemy Tomka. Nie chcę, Tomek, brać tego, co ostatnio graliśmy, bo to możemy sobie zostawić na później. Ale to w takim razie może opowiedz o jakimś indyczku, idę na samą górę, mówiliśmy o kłamstwach, wiadomo, nie wiem, czy mogę to jakoś łączyć, ale wydaje mi się, że w tytule, który masz na samej górze, Tomku, rozpiski, kłamstwa na pewno się jakieś znajdą, więc możesz opowiedzieć o tym indyczku.
Jasne, gdybym tylko pamiętał, co jest na górze.
Dobra, więc to są jakieś historie policyjne.
A, Police Stories, tak. Słuchajcie, to jest mega stara gra. Już wam mówię dokładnie, kiedy wyszła. 1 września 2020 na PS4, natomiast na Steama jeszcze szybciej, bo jest to port z komputerów. I dlaczego przypominam o tej grze? Co więcej, jeżeli piszecie sobie Police Stories i zobaczycie screeny, może się okazać, że wypali wam to oczy, ale jest to po prostu bardzo sympatyczny pixel art, w którym jakby ta produkcja została zrobiona. Czemu ja o tym tytule chcę powiedzieć? Bo jakiś czas temu odwiedził mnie znajomy. Ja strzelam bronią palną, on się mega wkręcił w ASG. I właściwie jak gramy razem, to gramy głównie strzelanki przez sieć. I on przyjechał właśnie do mnie pozwiedzać tutaj okolice, no ale wieczorami coś trzeba było robić, to właśnie ściągnął nam tę grę. Mówi, że on gra w nią z narzeczoną, więc i że jakoś tam sobie pykają w to. Natomiast był ciekawy, jak ze mną będzie się w to grało, ponieważ mimo, że ta gra wygląda dosyć prosto, to taka absolutnie nie jest. I różnego rodzaju taktyki, faktycznie policyjne, a bardziej antyterrorystyczne, gdzieś tam SWAT czy jakieś inne jednostki specjalne policji, ma tutaj większe znaczenie niż radosne bieganie i strzelanie. Przede wszystkim dlatego, że nasi dzielni policjanci, jest ich dwóch i w trybie single player sterujemy sobie jednym i drugiemu wydajemy polecenia, co jest dosyć trudne, bo próbowałem. Natomiast kiedy gramy we dwójkę w koopie, a już w ogóle na jednej kanapie, gdzie ta komunikacja jest dużo lepsza, no to okazuje się, że można robić naprawdę fajne rzeczy tam. Dzięki temu, że każdy z tych policjantów może zabrać różne gadżety ze sobą. Oczywiście te gadżety są stopniowo odblokowywane wraz z postępami fabularnymi. Gra jest też nastawiona na na powtarzanie tych samych poziomów, żeby osiągnąć wyższy wynik punktowy, a także zdobyć wyższą jakby taką klasyfikację punktową znaną z różnych innych gier, czyli od A do F, potem jest S i chyba najlepsze jest double S. Podwójne S w sensie. Wybaczcie, angielszczyznę. Także zdobywamy te punkty, no im więcej tych punktów zdobędziemy, tym lepsza ocena za misję. Wiadomo, jeżeli nie będziemy zabijać cywili, jeżeli będziemy wszystko robić zgodnie z policyjną sztuką, to tych punktów będzie więcej. No i właśnie za te punkty odblokowujemy nowe gadżety, z których możemy korzystać. Możemy w ogóle wymyślić sobie, że nikogo nie zastrzelimy, tylko wszystkich spacyfikujemy. Są do tego odpowiednie środki, kule gumowe, gaz łzawiący, paralizator. Oczywiście wszystko ma swoje plusy i minusy, bo seria z MP5 będzie dużo szybsza niż na przykład strzelanie do kilku osób z paralizatora, chociaż jest naprawdę skuteczny, dużo bardziej skuteczny, myślę, niż w prawdziwej policji, ale no wiadomo, gry troszkę się prowadzają w inny sposób niż rzeczywistość. Niemniej jednak jest sporo ograniczeń, jeżeli chodzi o amunicję do tego paralizatora, więc też nie jest jakimś takim zupełnym rozwiązaniem, na które można zrobić wszystko. Są granaty błyskowe, wyważanie drzwi, skopa, otwieranie ich po trochu, wysadzanie ładunkiem wybuchowym. No mnóstwo naprawdę fajnych rzeczy i to, co właśnie mnie urzekło w tej produkcji, bo często pada takie pytanie, zwłaszcza na grupie PlayStation 30 Plus, gdzie tam troszkę więcej się udzielam, jakie gry do koopa? I to jest całkiem powracające pytanie i wydaje mi się, że brakuje nam trochę takich tytułów, w których można usiąść we dwie osoby i coś razem porobić. Tym bardziej właśnie, że to co też mnie skusiło do tego, żeby o tej grze opowiedzieć, jest to, że ten znajomy gra z narzeczoną, która normalnie nie gra w gry, a grają w dosyć, moim zdaniem, skomplikowany tytuł, wymagający współpracy i grali trochę na YOLO i gdzieś tam sobie odblokowywali te kolejne poziomy. Wiadomo, że nie dostawali tam najwyższych ocen, ale jednak mieli z tego frajdę, był jakiś progres. Natomiast kiedy on ze mną usiadł i już zaczęliśmy właśnie stosować jakieś tam taktyki, symultaniczne otwieranie drzwi, wrzucanie flashbanga, kamery pod drzwi, bo jest też taka opcja, że wsuwacie tę kamerę pod drzwi, sprawdzacie, co jest za drzwiami, obstawianie dwóch stron korytarzy, jakieś takie myślenie o tym, jak się chodzi, żeby nie było friendly fire, bo też można kolegę odstrzelić i co się czasami zdarzało, że można na przykład tarczę zabrać i z tej tarczy korzystać. No mnóstwo jest takich taktyk, które możecie dostosowywać do tych scenariuszy. Tym bardziej, jak już je raz poznacie, wiecie, czego się spodziewać. Za każdym razem liczba przeciwników i ich rozstawienie oraz zakładników jest losowa. Oprócz zakładników są też po prostu cywile. Czasami cywile okazują się wrogiem, więc nigdy nie można jakby ustawić się plecami do niego, bo można źle skończyć. Zawsze trzeba wszystkich zakłuć w kajdanki. Najlepiej ich wyprowadzić, bo gdzieś tam jeżeli na przykład zostawimy kogoś skutego na środku pomieszczenia, to od kogoś innego może dostać kulkę. Więc jest mnóstwo takich rzeczy, o których trzeba myśleć. Trzeba szukać dowodów zbrodni, które trzeba gdzieś tam klasyfikować i tak dalej. Także to wszystko powoduje, że możemy albo bardzo prosto podejść do tego tytułu jako koopowej strzelanki twin stick shooter, a możemy naprawdę robić skomplikowane scenariusze i podchodzić do tego bardzo taktycznie. I czasami właśnie robiliśmy tak jakby sprawdzenie mapy bojem, czyli wpadaliśmy na mapę i okazywało się, że jak tylko robiliśmy taką hura opcję, to wyskakiwaliśmy przez drzwi i dostawaliśmy szybkie dwie kulki i było po nas. Natomiast w momencie, kiedy sprawdzaliśmy to każde pomieszczenie, przyczesywaliśmy, usłonialiśmy się, to wszystko trwało, a też jest jakaś presja czasu, żeby to zrobić odpowiednio szybko, to jednak było to dokładniejsze i częściej udawało nam się tę misję zrobić. Oczywiście tam jest też historia, Historia jest w miarę takim klasycznym kryminałem klasy B. Bardziej jest to tło do naszych działań niż coś, co może przyciągać do tego tytułu. Niemniej jednak właśnie koopowe akcje, koopowe takie budowanie jakiegoś takiego porozumienia z drugą osobą i kombinowanie, jak najlepiej przygotować się do starcia, jak uzupełniać się, co który z policjantów powinien wziąć, żeby być jak najskuteczniejszym. To wszystko powoduje, że jest to gra naprawdę bardzo warta polecenia. Tym bardziej, że no, przez swoją starość oraz to, że jest to jednak pixel art, kosztuje grosze, więc wasze portfele nie zbiednieją. Często też jest na różnego rodzaju przycenach, więc tym bardziej polecam waszej uwadze. Police Stories.
Okej. Na PlayStation ogrywałeś chyba to, z tego co pamiętam, tak?
Tak, na PlayStation, tak.
Okej. Tak, to jest taki tytuł, którym sobie nawet ograł. A patrzyłeś, czy ma co-op lokalny też?
No ja grałem lokalnie, na kanapie.
Aha, myślałem, że grałeś online. A online ma w takim razie?
Ma.
Ma, okej, wszystko. A z randomami można grać?
Nie.
O Boże, to jak Redfall, tak?
O, to... Nie, no Redfalla możesz grać z randomami.
Nie, nie możesz.
Wydaje mi się, że możesz, nie, nie możesz. Ale nie dam sobie za to ręki.
Nie ma serwerów żadnych. Łączysz się z kim, z ekipą, z którą chcesz grać tą. Wiem, bo to jest ekskluzyw na Xboxa, więc wiem, nie? No.
Ja dobra. Swoją drogą nie wiedziałem, że ten oczywiście. Tytuł jeszcze jakkolwiek żyje tak naprawdę, to myślałem, że po fatalnej premierze, Redfall, myślałem, że fatalnej premierze on po prostu tak rozlał się gdzieś tam po tle i koniec.
Nie no, Tomek ma Season Passa. Tomek, czy już patrzyłeś jakieś nowe aktualizacje, jakieś nowe, nie wiem, może mapy, może bronie, może postaci, coś patrzyłeś w ogóle?
Nie. Nie patrzyłem.
No ale przecież masz Season Passa, więc nie
mam. Mam, tak, to prawda, tak. To... Czekam na fantastyczne dodatki.
A może już są jakieś dodatki, ale jeszcze o tym nie wiesz.
No bez może tak być, zaskoczenia, tak. Takie, może tak być. Takie DLC okay. Do Remnancika.
Może tak być też, tak. Dobra, słuchajcie, czekajcie, jeszcze coś sprawdzę, ale prawdopodobnie możemy jechać dalej. Jeszcze miałem do ciebie, Tomku, pytanie. Nie masz żadnej książki? Co się stało?
No, więcej nie dostałem. A jako, że już nie jestem patronem, to może się okazać, że więcej nie dostanę.
Czyli już więcej w życiu nie będziesz nic czytał.
Dokładnie. Muszę się zapisać na patrona do jakiegoś pisarza, nie wiem, do Mroza. On wyrzuca dwie książki miesięcznie, także może coś tam pomyślę, pokombinuję.
Dobra. Słuchajcie, to... Czekajcie, bo chcę tylko coś zobaczyć i powiem o czymś takim dosyć... Nie będę o tym mówił. Dobra. Słuchajcie, to teraz chyba powiem o najważniejszej grze. A teraz powiem w końcu o jakiejś dobrej grze. Powiem więcej. Teraz powiem o najlepszej grze, o której dzisiaj powiemy. Tak, ta gra na pewno jest lepsza niż Dragon's Dogma. A jest to Balatro. Słuchajcie, ja jestem taką osobą, że lubię strasznie pewnego rodzaju gatunki gier. Niezależnie od tego, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, muszę to sprawdzić. A na Steamie ludzie ochujeli od tytułu, który nazywa się Balatro. Słuchajcie, Balatro... To jest, mógłbym powiedzieć, deck building roguelike pokerowy. Zaraz w ogóle wam powiem, o co w tym wszystkim chodzi. Faktem jest, że tytuł jest takim fajnym, przyjemnym roguelike'iem, ale ze względu na to, że ma pokerowe zasady, co jest ciekawostka, zmienili kategorię wiekową na plus 18 lat i faktycznie, kiedy odpalałem ten tytuł, było plus 18 lat. Pomimo tego, że tutaj hazardu żadnego nie ma. Powiedzmy, że ma mechanikę pokerową, ale żadnego hazardu tutaj nie ma. Więc jest to dla mnie dosyć kontrowersyjna sprawa, bo jeżeli poker w ogóle by nie istniał, nie byłoby czegoś takiego jak poker i ta gra miałaby po prostu te właśnie takie zasady, to na pewno nikt by się do niej nie przypierdolił. Ale ze względu na to, że ma takie zasady, to dzieci w teorii nie powinny grać w tą grę. Co jest dla mnie kompletnym po prostu kompletną głupotą, bo ta gra jest zupełnie czymś innym, tak? No, dobra, słuchajcie, więc te 97, 8, 9, 100% pozytywnych recenzji na Steamie, no to musiałem sprawdzić, tak? Musiałem sprawdzić, zakupiłem ten tytuł na usłudze, która nazywa się Xbox. W sumie nie, na żadnej usłudze, po prostu na Xboxie. I sobie zagrałem te rany. I o co chodzi? Słuchajcie, ogólnie macie tak. Dostajecie 8 kart na rękę. No i z tych 8 kart robicie te rzeczy, które po prostu są w pokerze, tak? Czyli jakiś full, czyli jakiegoś pokera, jakąś karetę, dwie pary, trójkę i dwójkę. Takie klasyczne rzeczy, które są w pokerze. I oczywiście czym mocniejsze, na przykład poker ma maksymalnie punktowany, a tam na przykład wysoka karta, jedna wysoka karta, albo nie wiem, para czy dwie pary, niżej punktowane. I cała zabawa polega na tym, że na początku gry musicie uzbierać pewną ilość punktów. Na przykład 300. No i tam macie mnożnik. Przy każdym waszym, jakby to powiedzieć, rozdaniu wszystkie te rzeczy, na przykład full, czy pary, czy coś, mają swego rodzaju mnożnik i punkty. I po prostu jak te karty wychodzą, na przykład niech wyjdzie para asów, tak, to mam na przykład taki mnożnik w standardzie, 20 razy 2, co mi zostaje, plus jeszcze 10 z asów, czyli mam 40 razy 2, bo te 20 mi dochodzi z kart, mam 40 razy 2. I po prostu jakieś tam punkty dostajemy. I ta gra jest roguelike'iem, ponieważ każde rozdanie to jest mniej więcej 4 wasze ręce, czyli 4 razy te 8 kart. Z tym, że macie jeszcze coś takiego, że możecie zdyskardować te karty, czyli usunąć karty niepotrzebne, bo po prostu czegoś szukacie, z tych 8 usuwacie, nie wiem, sobie 3, 4, 5 i dobieracie te karty. No i szukacie, żeby te kombinacje były jak najlepsze, tak? Żeby były jak najbardziej punktowane. No ale sama ta mechanika byłaby zbyt prosta, więc wprowadzili opcje roguelike'owe i po prostu mózg jest kompletnie rozjebany. Ponieważ musicie sobie wyobrazić, że każda taka partia, w której musicie zbierać pewną liczbę punktów, to tak jakbyście walczyli z jakimś stworem, tak? I po prostu to jest najlepsza analogia i po prostu tymi kartami go rozpieprzacie. No i jeżeli uzbieracie, powiedzmy, na początku jest 300, uzbieracie je, to wchodzicie do sklepu. Po każdej takiej grze dostajecie monety. Tam 1, 2, 3, 4, 5, w zależności od levelu i tak dalej. Później można to mnożyć. W ogóle można robić mnóstwo rzeczy z tym. Wchodzicie do sklepu i w sklepie możecie kupować fajne rzeczy. Na przykład możecie kupić Jokera. Tych Jokerów powiedzmy, że jest 150 albo 200 i każdy ma inne umiejętności. No i właśnie tu już wchodzi zabawa. Ponieważ na przykład jeden Joker mówi tak. Każde karo, które wyjdzie, daje ci mnożnik razy 2. Czyli do tej pary, które miałem 20 razy 2, to już będę miał, i na przykład jedna wyjdzie mi, mam tą parę z karo, to będę miał 20 razy 4. Więc ogólnie wchodzą jokery, które są kartami pasywnymi, czyli one zostają do końca gry. Można mieć maksymalnie 5 jokerów i te jokery mega kombują. No po prostu są takie komba w tej grze, porozpieprzane, że no po prostu bajka. Ja zrobiłem sobie parę ranów, w jednym miałem takie kombo, że aż się przeraziłem, ale spierdoliłem jedną rzecz przy bosie, ponieważ w tej grze są bossowie też, i byłem na siebie bardzo zły. O, jaki ja byłem na siebie bardzo zły, że po prostu czegoś nie przeczytałem. Szczególnie, że gra jest po polsku, tak? Po prostu, dobra, skip, wiem jak mam grać, dobra, wykładam, rap, ciach, robię swoje, o Boże, ale spieprzyłem sprawę, nie? Więc idziemy do sklepu, kupujemy jokery. Ale nie ma tylko jokerów. Są jeszcze coś takiego, tam to w ogóle się nazywa tak, taroty, karty tarota można kupić, karty planet i jeszcze rozszerzenia. Ale ogólnie jakie rzeczy można kupić? Można kupić dodatkowe karty do swojej talii, które na przykład przy tym, że wychodzą, dają wam mnożniki, albo na przykład jak zostawicie sobie do końca rundy, dadzą wam dodatkowy hajs do sklepu. W ogóle kupowanie w sklepie na początku jest bardzo, bardzo drogie i trzeba kombinować, trzeba z czegoś rezygnować. No bo zdobywa się bardzo trudno te monety, bo to załóżmy za jedną partię możecie mieć 4, 5, 6 hajsu, a jedna karta to 6. Więc analogicznie możecie sobie kupić jedną kartę w sklepie, a tych kart powiedzmy, że jest 4 na początku, więc no to są ciężkie wybory. Powiem wam, że to są ciężkie wybory, a też chcecie, żeby to wszystko no działało ze sobą, tak? Żeby współgrało, żeby jakiś kombos się z tego wytworzył zajebisty, tak? Więc na tym to mniej więcej będzie polegało. Więc będziecie sobie tak zbierać te punkty i ciorać tych przeciwników i ciorać tych przeciwników. I macie tak, macie na początku gry macie 8 pełnych rozdań, w których macie 3 przeciwników. Więc ogólnie jest 3 razy 8 daje nam 24, więc jeżeli zrobicie 24 takie rozdania, to przeszliście rano. Powiem wam tak, że grałem już parę godzin. Ja jakoś dużo, bo mocno dużo nie grałem, ale naprawdę grałem już dosyć sporo i jeszcze nie przeszedłem rana. I pewnie bym przeszedł, gdybym nie zrobił pewnego po prostu błędu. Ponieważ miałem talię nastawioną na zbieranie dużej ilości pieniędzy do sklepu. I miałem mnożniki pod to. I miałem takiego bossa, bo bossowie mają umiejętności. Boss jest zawsze trzeci. Czyli w tych 24 rozdaniach będziecie mieli 8 bossów i on będzie zawsze trzeci. Boss polega na tym, że po prostu większą ilość pieniędzy trzeba uzbierać z tych swoich wszystkich mnożników. Poza tym ma jakąś specjalną umiejętność. Na przykład wszystkie karty, które będziecie wymieniać, będą odwrócone. No to już powiem wam, że jest lipa. A ja miałem coś takiego, że jeżeli wyłożę 5 kart ze swojej ręki, to tracę cały hajs i w ogóle wszystko, co jest związane z hajsem, a miałem po prostu run nastawiony na hajs. Strasznie się wkurwiłem, bo byłem takim koksem, że to szok i wszystko poszło się walić. Tak. Więc to chciałem wam powiedzieć. Poza tym, będziemy jeszcze sobie kupować różne właśnie ciekawe rzeczy, te tarota i powiedzmy te planety, które będą polegać też na tym, że te mnożniki będą wchodzić na wyższe poziomy. Ponieważ wszystko, co jest na przykład za parę, czy za podwójną parę, czy za fulla, czy za streeta, to wszystko jest na pierwszym poziomie, jak zaczynać. Czyli powiedzmy, standardowo, przy jakiejś tam parze, 20 razy 2. Ale możemy to levelować. Może to wejść na drugi poziom i będzie na przykład 30 razy 3. A później może być 40 razy 5. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystkie te kombinacje mogą jeszcze dostać levele. Co też jest bardzo ważne w tej grze. I na co też trzeba zwrócić uwagę. Ogólnie. Słuchajcie, kombinacji w tej grze jest po prostu multum. Ja w ogóle się nie dziwię. Tak sobie gram w nią, tak pierwszy run, okej, drugi run, no dobra, to już wiem, czemu ta gra jest tak wysoko. Ona ma wszędzie dziewiątki, ona ma wszędzie dziesiątki, już doskonale wiem czemu. Słuchajcie, to wchłania was, że po prostu macie ochotę non-stop w to grać. Powiem wam, że rany tutaj są bardzo długie. To nie jest taka gierka, że sobie odpalacie na 50 minut, nie, tutaj rany naprawdę są długie, bo jest dużo liczenia przede wszystkim. Wy musicie też rozkminiać, co wam też zeszło, bo macie 52 karty, klasycznie, macie pewne rzeczy, którym możecie usuwać te karty z talii, ale macie też rzeczy, w których możecie dodawać te rzeczy do talii. Co ciekawe, jak usuwacie rzeczy z talii, to musicie pamiętać, co usuwacie, bo może czekacie na, nie wiem, dwójkę pik, ale już ją usunęliście, więc musicie po prostu pamiętać, bo na przykład zbieracie do koloru albo do czegokolwiek. Musicie patrzeć dokładnie, co wam schodzi z ręki, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Więc jest dużo liczenia, przez to wszystko te rany są długie. Ja miałem godzinne rany na przykład. I to było takie, no to było długo oczywiście, ale w sumie mi to nie przeszkadzało, bo byłem kompletnie wkręcony w ten tytuł. Czy chcę jeszcze o czymś tutaj powiedzieć? Więc ogólnie nie widzę tutaj żadnych takich przeciwwskazań, dlaczego ta gra w ogóle jest od 18 lat. Czemu, że ona jest miła, przyjemna i tak dalej. No, poza pokerowymi zasadami, ale tutaj się nie obstawia, tutaj nic nie obstawiacie, tutaj nic nie ryzykujecie, tutaj nie ma żadnego hazardu, w tym nie ma żadnego hazardu, tak? Więc to jest dosyć dziwna sprawa, tak jak dla mnie. Poza tym, będziecie też odkrywać w tej rzeczy, no bo roguelike, skończycie rana i możecie odkrywać swoje nowe talie. I te talie będą na przykład polegały na tym, że możecie mieć na przykład więcej kart na ręku. Albo, że będzie tych rozdań, tak jak mówiłem, że są 4. możecie zwiększyć do 5 albo do 5, albo że częściej możecie wymieniać te karty w trakcie takiej jednej rundy. No, po prostu jest to tak zrobione, że tak jakbyście wybierali, nie wiem, charakter w jakimś roguelike'u, to wybieracie talię i ona też ma jakąś pasywną umiejętność przez całą grę, która będzie się być może też na tym kombo się opierała, więc to też jest fajne. Poza tym oczywiście, jak to w takich grach, możecie też zwiększać poziom trudności, więc to tylko od was będzie zależało, czy chcecie się mocniej bawić w to, czy nie. Chcę jeszcze powiedzieć o tym, że gra jest trudna i mam pewien problem z nią. W sensie wiem, że jest zajebista, fajnie jest sobie odpalić od czasu do czasu, to na 100%, ale powiem wam, że jak tak zacząłem też hardkorowo grać i tak miałem, że jeszcze raz i tak miałem parę dni takich, to w pewnym momencie się tak ocknąłem i stwierdziłem, no jest to monotonne, nie? Ogólnie jest to monotonne, bo robicie, szukacie tego samego cały czas, tych samych zestawów, tego samego. Zmienne są tylko te jokery i zmienne jest oczywiście to polepszanie tego wszystkiego, ale ogólnie cały core jest bardzo, bardzo prymitywny i bardzo powtarzalny, więc no jak będziecie tym żygać, to w końcu będziecie tym żygać, wierzcie mi, może was to znudzić, bo miałem taki moment, że delikatnie mógłbym się tym znudzić. Myślę, że tutaj, jeżeli miałbym wystawić temu tytułowi jakąś ocenę, to oczywiście byłaby to 9, raczej bym się skupił na 9, 10 nie, bo tu nie ma nic odkrywczego, ale też jest to co na przykład Tomek był u mnie, załoga mu się podobała, prosta karcianka ogólnie, i docenił, jak prosta jest ta karcianka, a ile można z tego wyciągnąć. Tak samo tutaj. To są proste zasady, każdy zna zasady pokera. No, nie wierzę, że nie. Ale ktoś zrobi z tego roguelike'a i to przemyśla w tak zajebisty sposób, że aż się chce w to grać, tak? Więc słuchajcie, Balatro mogę wam polecić. Ja dałem za ten tytuł koło 12 funtów, 12,5 funta chyba, na Xboxie, więc koło 60 zł. To będą najlepsze wasze 60 zł wydane, jeżeli lubicie roguelike i pozycja obowiązkowa. W ogóle tu nie ma to tamto, pozycja obowiązkowa. Jeżeli choć trochę lubicie pokera, pozycja obowiązkowa. Tą grę odpaliłem dzisiaj mojej żonie. Chodź, pokażę ci grę. Tylko nie wiem, 2-3 minuty. No i po tych 2-3 minutach powiedział, fajne to jest. No, oczywiście, że to jest fajne, to jest zajebiste. Więc jeżeli macie 60 zł, to musicie w to zagrać. Zagrajcie, bo warto. Niestety nie ma na żadnych usługach, ale myślę, że aż tak dobre tytuły nie muszą być na żadnych usługach. Niech ten tytuł na siebie zarabia, bo naprawdę jest świetny i jest bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy do odkrywania w tej grze. Tam jest taka, coś takiego, co się nazywa kolekcja, tak jak chyba we wszystkich tych roguelike'ach możecie sobie wejść do rzeczy, które już odblokowaliście, tak? Mnóstwo jest mnóstwo tych talii, możecie sobie nawet koszulki zmieniać, jest naprawdę dużo fajnych rzeczy, fajne kombowanie, fajna rozkmina. Jest też jeszcze bardzo ważna rzecz, że czujecie też w tych ranach, już na początku, szczególnie na początku, bo na początku nie macie nic, po prostu punktujecie z tego, co macie, tak? Z tych kart. Dopiero później wchodzą jokery i można coś tam zaczynać kombinować, robić kombosów. Ale już na początku możecie sobie rozkminić po 2-3 takich rundach, czy to będzie dobry run, czy to będzie ciężki run, że nie dacie rady. I też, tu mam też taką pewną obawę, że, znaczy w roguelike'ach jest ogólnie różnie z tym, ale tutaj, w szczególności tutaj, jednak bardzo dużo zależy od losu, tak? Bo tych kart jest bardzo dużo, te 52 karty to jest bardzo dużo i może wam po prostu nie iść ze względu na chujowy dociąg. I niestety tu akurat się to udziela najbardziej, no bo ta talia jest jednak duża. To nie jest, nie wiem, Slay the Spire, w którym zaczynacie z, nie wiem, 12, 15 czy 20 kartami, mniej więcej już wiecie, co tam jest i jak sobie to ułożyć. Tu jest 50 kart, nie? No ale to są takie zasady i tak jest. Powiem wam, że bardzo fajny roguelike, bardzo mocny. Nie wiem, czy coś go przebije w tym roku. No ja się bawiłem świetnie, będę się dalej przy tym świetnie bawił. No i tyle. Jak najbardziej polecam. Krzysztof Ibisz. Chłopaki, chcecie coś? Macie jakieś pytania do mnie?
A powiedz mi proszę, czy jest możliwość na przykład przerwania takiego rana w połowie, że dajmy na to po pół godziny muszę gdzieś iść, więc nie wiem, zapisuję, idę gdzieś, wracam i mogę kontynuować tego rana, czy to jest takie hermetyczne, że jak już zaczniesz, to musisz skończyć, a jak chcesz przerwać, to musisz go poddać?
Wiesz, czemu nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie?
Bo byłeś tak wkręcony, że każdy skończyłeś.
Też, oczywiście. Ale wiesz, czym się różni Xbox od PlayStation?
Tym, Quick Resume.
Dokładnie tak. Więc tą grę możecie sobie na pewno zawiesić w tym i nie ma problemu, ponieważ ona się do internetu w żaden sposób nie łączy, tak? Ale odpowiadając na twoje pytanie, nie mam kompletnie zielonego pojęcia, czy tak można robić. Wydaje mi się, że możesz sobie zatrzymać rana i wyjść z gry i będziesz miał kontynuuj. Tak mi się wydaje, że tam jest taka opcja, ale masz rację, byłem po prostu za bardzo wkręcony i wiesz, no wiem ile czasu mam, tak? Patrzę na zegarek, dobra, to jeszcze jednego rana, starczy mi czasu, to jeszcze jednego rana, a tu okazuje się, że skończyłem go wcześniej niż myślałem, nie? Więc to tak po prostu wygląda, więc nie wiem, ale wydaje mi się, że chyba każda gra roguelike'owa ma taką opcję. Faktycznie spotkałem się może z jedną grą, która czegoś takiego nie miała, tak? Ale tak to chyba wszystko to miało. Słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o Balatro. Mamy godzinkę, więc w sumie o to mi mniej więcej chodziło. Balatro polecam, mocny kandydat do gry, najlepszej gry na świecie, na najlepszej usłudze na świecie. Niestety jej nie ma. Słuchajcie, temat główny, czyli... Moi drodzy, będzie to Dragon's Dogma 2, czyli tak jak Tomek powiedział, faktycznie, no same kłamstwa, nie? Bo poker też jest w sumie też, no taką grą, w której się kłamie, nie? Zawsze się kłamało. Dobra, więc Dragon's Dogma 2. Wszyscy w trójkę graliśmy, to jest ciekawa sprawa. W ogóle Michael wpadł, bo ograł Dragon's Dogma 2, gdyby ograł coś innego, to i tak by pewnie wpadł, ale akurat o ten tytuł nam dzisiaj w tym momencie chodziło. Michael, jesteś naszym gościem, więc jeżeli chodzi o Dragon's Dogma 2, to zapraszam. Czy ten tytuł ogólnie ci się podobał? Czy byłeś nim zadowolony? No i opowiedz troszeczkę na wstępie o nim, później będziemy ci przerywać i mówić, czemu ta gra jest taka zła.
No myślę, że bardziej czemu ta gra jest taka zła, to będzie bardziej moje i twoje zadanie, bo Tomek, przypomnij mi, 70 godzin? 72?
80.
Ile grałeś? 80. Ja bym chciał w ogóle zacząć od tego, że już prawie miałem rzucić tą grę w kąt po 6 godzinach mojego pierwszego rana, bo ta gra w żaden sposób nie mówi ci, jak masz grać. Są tam jakieś, nazwijmy to, samouczki, aczkolwiek ta gra nie tłumaczy ci najważniejszych mechanik, więc kompletnie popsułem ważne decyzje. Sprzedałem broń, którą potrzebowałem do odblokowania klasy, na której mi zależało. Spaliłem questa, bo mi NPC poginęły i wiesz, zginęły mi NPC i ja byłem święcie przekonany, no dobra, quest niezaliczony, zniknie mi z questloga, nie? A mi to wisiało w tym questlogu i mi to wisiało i mówię, i co jest grane, nie? I wiesz, i chodzę i szukam tych NPC-ów, ciał chociaż, nie ma nic, nie? No i dopiero wtedy przyszedł tutaj z pomocą Tomek po 6 godzinach mojej gry i powiedział mi, Michał, spróbuj inną klasą. I ja wtedy wywaliłem tego rana, zacząłem od nowa inną klasą i to była zupełnie inna gra dla mnie wtedy i dostrzegłem w niej wszystko to, co tak chwali Tomek, co chwalił cały czas na wiadomościach na naszym czacie. O czym to w ogóle jest? Wcielamy się w postać Arisena, jak to było mówione, przypomnijcie mi proszę.
Arisen.
Tak, i zostaliśmy, brzydko mówiąc, koronowani, tak? I mamy władać, prawda, tutaj wielka koronacja, nasze włości, potem nagle jest blackout i budzimy się w celi. i totalnie nie wiadomo, co jest grane. I wtedy przechodzimy przez... możemy wybrać sobie jedną z presetowanych postaci, albo możemy wejść w bardzo... bardzo bogaty kreator postaci. Nie wiem, chłopaki, robiliście sobie swoją postać, czy wzięliście jakiegoś preseta?
Ja zawsze biorę preseta, bo mi szkoda życia na kreatorze.
Ja chyba też. Wydaje mi się, że też sobie coś tam wziąłem, ale nawet ładno miałem tą postać.
Znaczy, no to ja mam tutaj taki fun fact, że ja zazwyczaj też biorę preseta, natomiast w tym konkretnym wypadku wymyśliłem sobie, że stworzę sobie najwyższą, największą postać na jaką kreator mi pozwoli i tam maksymalny wzrost postaci to było chyba 2,15 m, nie? I to było takie zabawne, bo większość postaci w tej grze, jakby stworzona przez Capcom, tych NPC-ów, to sięgała mi do klaty. I byłem takim, rozumiesz, drzewem w morzu tych ludzi zazwyczaj, jak szedłem na przykład przez miasto i ludzie się ode mnie odbijali, to mi głową w klatę walili, także to było takie dość zabawne. A potem mi właśnie Tomek powiedział ciekawostkę, że to jak zbudujesz postać, przekłada się bezpośrednio na twój początkowy udźwig, bo wszystko, co nosicie w plecaku, waży. Niezależnie od tego, czy macie to wyekwipowane, czy nie, cały wasz plecak waży i to jest bardzo ważne, bo tacy zbieracze wszystkiego jak ja będą musieli się naraz przestawić, że nie możesz nosić wszystkiego, co tylko możesz podnieść, nie? Ale mimo wszystko uważam, że ta mechanika jest na plus, bo jest taka wiarygodna, nie? Okej, okay. Że możesz nosić tylko określoną ilość wagi, jakby możesz unieść określoną wagę i mało tego, rzeczy, które mogą się zepsuć, w sensie zgnić, spleśnić i tak dalej, robią to. Czyli jeżeli podniesiesz jabłko i pobiegasz z nim 3 dni, to jabłko się zepsuje i co prawda dalej możesz je zjeść i dalej zregeneruje ci część życia, aczkolwiek dostaniesz też debuffa, ponieważ jabłko było zepsute. I właśnie ta gra ma dużo, dużo takich smaczków związanych z ekwipunkiem, związanych z broniami, związanej z craftingiem, bo na podstawie tych przedmiotów można sobie craftować jakieś potki, jest też możliwość craftowania oleju do latarni, bo w nocy albo w jaskini zapalamy sobie taką przytroczoną do pasa latarnię, ten olej się wyczerpuje, więc musimy mieć olej, żeby do tej latarni dolać. I ja uważam, że ta gra jest pełna bardzo ciekawych, mocno imersyjnych mechanik. Tak samo kolejną taką mechaniką jest to, że nasza postać, jak i towarzysze z naszej drużyny męczą się, prawda, wraz z cyklem dnia, co przekłada się na to, że macie maksymalną ilość życia, coraz bardziej ograniczoną, nie? Czyli jeżeli wstajecie rano z łóżka, to macie pełny pasek, natomiast jeżeli biegacie cały czas aż do środka nocy, no to w środku nocy, zależnie od tego, ile już, dajmy na to, w dniu odbyliście walki, to może nawet wasze życie spaść do połowy i to będzie maksymalna ilość, którą możecie wyleczyć na ten moment. I gra wymaga od was tego, żebyście dbali o swoją postać w ten sposób, że ona musi odpoczywać, niezależnie czy rozbijacie obóz w lesie przy ognisku, czy odpoczywacie w karczmie za opłatą. Gra obliguje was do tego, że co jakiś czas musicie odpocząć, nie ma opcji, nie?
To jest też bardzo fajny ukłon. Znaczy, Tomku, ty ogarniałeś chyba jedynkę, mówiłeś, tak?
Tak, ale nie przyszedłem.
A nie, ale to nie chodzi o to. A pamiętasz, czy tam też tak było, że te życie takie było, nie uzupełniało się, kiedy nie pójdziesz spać?
Wydaje mi się, że tak.
No bo to jest też fajny taki ukłon właśnie w te staroszkolne granie, nie? Ja pamiętam, jak grałem, nie wiem, czy nie w jakieś D&D po prostu. I też było podobnie, że gra ogólnie wymuszała was, żeby chodzić spać. Znaczy, najważniejsza rzecz to było też ciemno, tak? Więc tu też był problem, że lepiej się tam przespać i tak dalej, tak? Z tym, że to jest akurat fajne. To akurat mi się podoba, że faktycznie trzeba iść spać, bo te życie będzie wam się zmniejszało. Znaczy ten pasek życia i tak jest dosyć duży, więc to nie to, że my musimy cały czas tam chodzić spać, nie wiadomo jak. A powiedzcie mi, czy, bo tak do końca, nie wiem, może nie zaobserwowałem, można spać gdzie się chce?
Nie, tylko w określonych miejscach.
Dokładnie, okej, okay, no właśnie.
Ale to tych też... ognisk jest mnóstwo.
Okej, okay, no dobra.
Mapa jest podzielona, jeżeli chodzi o ogniska, na 3 regiony, i w każdym z tych regionów jest 50 ognisk. Więc znalezienie takiego, który gdzieś tam w miarę blisko ciebie, jest super proste.
Okej. Okay. No dobra, no to...
No, czasami nawet jak masz takie, eksplorujesz jakąś dużą jaskinię, długą, to czasami się zdarza, że w środku tej jaskini, ja tak na przykład miałem, że przeszedłem połowę jaskini, seksplorowałem i nagle była tak jakby półka skalna, na której było to ognisko i można było sobie normalnie w połowie eksploracji rozbić obóz i odpocząć, więc tych ognisk naprawdę jest sporo, nie?
Ja chciałem tutaj, jak jesteśmy przy tym czasie upływającym, że on ma znaczenie, wspomnieć o jednej rzeczy, bo tutaj też jest, może kłamstwo to za dużo powiedziane, ale z jednej strony gra wymusza na nas to spanie, bo męczymy się, z drugiej strony spanie przyspiesza czas, co powoduje, że nasze te przedmioty do jedzenia się psują. Z trzeciej zaś strony jest bardzo dużo zadań, które musimy wykonać w określonym czasie. Więc cały czas musimy jakby balansować na zasadzie, okej, czy zaryzykować podróż nocą i naciąć się na lisza, który moją dokokszoną postać po prostu pozamiatał, jakby przyszedł w ogóle, nie wiem, z jakiegoś endgame'u. Czy właśnie odpocząć, czy może tylko gdzieś tam przysiąść na ławce i przyspieszyć lekko czas, żeby wyruszyć o świcie, trochę jakby przed pobudką, więc dużo jest takich klimatów niejednoznacznych i to zarządzanie tym czasem jest dużo ważniejsze niż w niejednej produkcji. Co więcej, na sam koniec właściwej gry, bo nie dostaniecie tych statystyk, jeżeli skończycie w niewłaściwy sposób, jest podana ilość dni, które spędziliście w grze.
Okej. Okay. Michael, możesz kontynuować. Pamiętasz?
Ja bym jeszcze opowiedział jak już jesteśmy w tym cyklu dnia i nocy, no to tak jak Tomek powiedział, w nocy są inni przeciwnicy, ciekawsi przeciwnicy w sumie, to jest dobre określenie, i mało tego, nawet jak zdecydujecie się nocować w plenerze i rozbijecie sobie obóz, to wcale jeszcze nie gwarantuje tego, że spędzicie tą noc spokojnie i się zregenerujecie.
Okej.
Okay. Bo no, nie wiem jak wy, ale mnie chyba z 5 razy zaatakowano, nie, w obozie. Nie wiem, czy też tak mieliście.
Tak, dodatkowo jest duża szansa, że jeżeli zostaliście zaatakowani podczas odpoczynku, to wasz kamp zostanie zniszczony, a jeżeli nie macie więcej niż jednego kampa, no to dalszy nocleg może być niemożliwy.
Dokładnie tak.
Ja może w ogóle wam powiem, co to jest w ogóle ten Dragon's Dogma, bo ja do końca nie wiedziałem, co to, znaczy wiedziałem, co to jest, ale taka szersza perspektywa. Słuchajcie, bodajże to jest chyba studio z Japonii. Zaproponowało nam zachodniego, europejskiego, zachodniego RPGa. Więc dostajemy RPGa, w którym możecie mieć maksymalnie 4 osoby w drużynie. I sobie chodzicie i sobie walczycie. Walka jest w czasie rzeczywistym, więc no, wiemy jak jest. Co ciekawe, czuć te naleciałości z Japonii, czuć w tym tytule tą japońskość, bo ten RPG, pomimo tego, że próbuje być zachodni, no to jest taki trochę japoński, jakieś takie ich przerywniki, jakieś takie... Widać to na przykład po postaciach, że one są takie właśnie troszeczkę może stylizowane też tą Japonią. Ogólnie czuć ducha w tym. Ciężko może to jest też trochę wytłumaczyć, ale czuć troszeczkę w tym ducha. Słuchajcie, to jest o tyle bardzo fajny tytuł, bo dla mnie ten tytuł jest dosyć niezły, bo bardzo mi się podobało sposób, w jaki można rekrutować sobie kompanów, z którymi będziecie podróżować. Bo to nie jest jak, wiecie, w tych japońskich RPG-ach czy Baldur's Gate'ach i w tego typu rzeczach, że po prostu macie konkretne NPC, tam powiedzmy, nie wiem, 8, 10, 12, 15 w całej grze, i po prostu trzeba je znaleźć i dopiero ich można. Słuchajcie, tu jest zupełnie inaczej. Tutaj po prostu idziecie i ktoś, jakiś podróżnik przychodzi i możecie go wziąć sobie do drużyny. Tam jest taka specjalna waluta, dzięki której możecie sobie ich dołączyć do swojej drużyny. Natomiast są też takie osoby, które bierze się również za darmo. I ogólnie łatwość tego, w jaki sposób można było to zrobić, jak łatwo można było to zrobić, i to, że wy już, wiecie, na początku już macie pełny team i tak sobie chodzicie, bardzo mi się podobało. Bardzo mi się podobało, szczególnie, że te postaci mimo wszystko żyją. One mają, one cały czas sobie coś tam gadają do was, one cały czas są aktywne, więc to było dla mnie super. Ponadto miałem na przykład taką postać, która wskazywała mi cały czas drogę, gdzie mam chodzić. Dostaję questa i ona mówi: o, ja wiem, gdzie to jest, dobra, podążajcie za mną. I podążamy za nią. Super sprawa. Nie muszę odpalać żadnej mapy, niczego. Mogę się wczuć w klimat tej gry i po prostu podążać za taką postacią. Ona mi wszystko pokaże. Oczywiście będzie tam opowiadała jakieś głupoty po drodze, ale po prostu było to fajne. Była to bardzo fajna... No, tak jak mówię, mogłem się wczuć... No, może brakuje mi takiego polskiego ładnego słowa. Chyba nie... No dobra, mniejsza o to. Chciałem po prostu to podkreślić, jakie fajne to było, i to mnie w pewien sposób urzekło. No i oczywiście, tak jak łatwo można ich do siebie dołączyć, tak samo łatwo można ich zmieniać, można wywalić kogoś i wziąć kogoś innego. Jest tego bardzo dużo. Co ciekawe, są też w tej grze różnego rodzaju klasy postaci, o której pewnie Tomek zaraz powie, bo on tam będzie książkę o tym pisał. Faktem jest, że to też jest bardzo fajne, że to, że zaczynacie magiem, to możecie być zaraz wojownikiem. To od was będzie zależało, jak chcecie poprowadzić tą postać, kim chcecie być, na co macie ochotę, co też jest fajne, aczkolwiek tu mógłbym mieć jakiś większy dysonans do tego, bo ten sposób jest troszeczkę za łatwy, tak? Robię sobie jakieś... Tam są dziwne rasy. Krasnoluda chyba tam nie ma, z tego co zauważyłem.
Są krasnoludy, ale nie masz możliwości grania krasnoludem tak samo jak elfem.
No, właśnie chodziło mi o właśnie coś takiego, bo zawsze krasnolud kojarzy mi się z wojownikiem, więc powiedzmy, że mam jakiegoś barbariana, który jest wojownikiem i za chwilę robię go, nie wiem, sorcerem, no to tak średnio. Więc ogólnie to mi się bardzo spodobało. To, że idziecie w drużynie, to, że oni tam cały czas napieprzają, to, że oczywiście możecie im tam rozkazywać, ale po prostu fajnie było pograć w taką walkę właśnie, bo ta walka i właśnie to, co się w niej działo, nie robiła. Tomku, możesz kontynuować mój mały wywód. Powinieneś mi przerywać 3 razy, powinieneś coś dołożyć.
To może ja ci przerwę.
Tak ładnie mówiłeś.
Okej, okay, ale...
Rzadko mówisz o jakiejś dużej grze, że już jak zacząłeś, to chciałem ci dać możliwość.
Znaczy, ja jeszcze o tym coś powiem, ale na razie wy powiedzcie, bo ja będę chciał dojść później do tego kamienia i wszystko, co jest z tym związane, bo to jest ciekawe, ale na razie powiem.
Dobra.
Ale możecie, nie wiem, powiedzieć
więc
o walce, o
Krystian, Krystian wywołał mnie do tablicy, jeżeli chodzi o klasy postaci. Sprawa rozbija się też o to, że twórcy gry wiedzą, że to nie są klasy postaci. To nie jest tak jak w Baldur's Gate, że właśnie zaczynamy wojownikiem i wtedy, jeżeli chcemy być magiem, to możemy sobie zrobić postać dwuklasową, tego maga dołożyć i on i właściwie ta postać nigdy nie będzie ani dobrym wojownikiem, ani dobrym magiem, bo zabraknie wam jakby poziomów postaci, żeby którąkolwiek z tych klas rozwinąć bardziej. Więc może być przeciętnym wojownikiem, przeciętnym magiem jednocześnie. Tutaj to są wokacje. Nie wiem, mówiąc szczerze, nie sprawdziłem tego słowa. Spróbujmy zapytać Google'a, co on ma do powiedzenia. Powołanie. O, Pięknie. Powołanie, zawód, fach. To dokładnie to słowo znaczy z języka angielskiego. I to jest właśnie fajne, czyli nie tyle, że mamy taką klasę postaci, co postanawiamy pełnić taką rolę w społeczeństwie. Co ciekawe, podobnie mają nasi giermkowie, tutaj z angielskiego pawn, czyli jakby pionek, tak, szachowy, to mi się najbardziej kojarzy to słowo, natomiast bardziej bym tutaj skłaniał się ku giermkowi. Natomiast giermkowie mają dostęp tylko do podstawowych 6 tych wokacji. My jako ci bohaterowie Eraizeni mamy jeszcze dostęp do 4, które są kombinacją tak naprawdę tych klas postaci. Ja cały czas mówię klasy postaci, ale no tak jak wspominałem, to jest coś innego. I to jest bardzo fajne, dlatego że warto rozwijać się w każdej z nich, gdyż oprócz tego, że pełnimy inną rolę, czyli na przykład jesteśmy magiem, jesteśmy wojownikiem, jesteśmy łotrzykiem, łucznikiem, to awansując na kolejne poziomy, maksymalnie do 9, odblokowujemy pasywki. I teraz te skille pasywne, możemy ich mieć, wydaje mi się, że 7. Michał, popraw mnie, jeżeli się mylę.
W sensie wyekwipowanych naraz?
Naraz, tak.
Tak, 7.
No? 7. Możemy je sobie dowolnie mieszać. Przyznam się szczerze, że właśnie mimo, że grałem raczej postaciami atakującymi fizycznie, czyli łucznik, łotrzyk, to te właśnie skille pasywne z postaci magicznych były całkiem ciekawe. Jak na przykład znajdywanie takich monet, które w grze oddajemy też właśnie do tego jakby szefa gildii, profesji. O, w sumie takie gildie profesji. I tam za te monety dostajemy bardzo, bardzo fajne przedmioty. To ja miałem taki skill, który pozwalał mi wyczuwać te monety. I mimo, że on był właśnie z klasy, jednej z klas magicznych, to mogłem ją używać na wszystkich postaciach. Z kolei swojemu giermkowi wybrałem atut, który wydłużał czas, po którym zepsuje się żywność i wszystkie produkty, które jakby tracą na wartości wzdłuż czasu. Więc też warto było to dodać, mimo że tak naprawdę te postacie na co dzień robiły coś innego. Więc jest to bardzo ciekawe, ale też warto poznać te klasy, bo każda z nich ma coś ciekawego do zaoferowania. Akurat tak jak Michał wspominał, no ja mu zaproponowałem, żeby pograł łotrzykiem, bo ją brakowało uników. Ja mówię, słuchaj, ta gra tak nie działa. To nie jest tak, że wszystkie postacie mają unik, to nie jest tak, że wszystkie postacie mają blok. Są postacie, które blokują, są postacie, które mają uniki, są postacie, które robią coś tam jeszcze innego, na przykład znikają, i po prostu trzeba tą postać wybrać i wtedy będziesz miał to, co chcesz. No i on faktycznie przyłączył się na tego łotrzyka i gra mu zupełnie inaczej podpasowała. I faktycznie muszę przyznać, że łotrzyk, mimo tego, co myślałem o nim, zanim zacząłem grę, był zdecydowanie najciekawszą, najbardziej zabójczą klasą postaci. Niemniej jednak ja wybrałem inną drogę, drogę najpierw magicznego łucznika, a później Warfarera, czyli to jest w ogóle też ciekawe, to jest coś absolutnie dla mnie nowego, chociaż ona była w Dragon's Dogma 1, ale nie pojawia ona się w innych grach. To jest postać, która pozwala wam wziąć skille aktywne z różnych klas postaci wraz z ich brońmi. Maksymalnie możecie mieć wyekwipowane 7 czy 8 broni, chyba 7 też różnych, ale no maksymalnie możecie korzystać tylko z 3 aktywnych skilli, więc warto to tak dobrze rozkminić.
Z 4, Tomek, że cię pozostaje.
Nie, z 3. A ponieważ czwarty,
z 3, tak?
Tak, dlatego że czwarta jest zarezerwowana na możliwość zmiany właśnie między tymi brońmi.
A, okej.
Jego ten skill artystyczny, artisan, miałeś to po polsku?
Wydaje mi się, że ta gra nie ma nawet polskiego
języka. Nie ma,
nie
ma. Okay, na pewno okay. Nie.
No w każdym razie wszyscy graliśmy w oryginale.
Okej, więc jest to taki jakby skill specjalny, którego zazwyczaj trzeba się nastarać, żeby się nauczyć. Trzeba najpierw znaleźć nauczyciela i dopiero robiąc coś dla niego dostajemy ten skill. No to właśnie w przypadku tej klasy postaci tym skillem jest możliwość zmiany tych broni. Co ciekawe, mimo że będziemy mieć wyekwipowanych 7 tych broni, to jest jedyny moment taki w grze, do ogólnego udźwigu będzie brana najcięższa z nich. Więc jest to mega ciekawe. I jeszcze druga ważna rzecz. Ustalamy kolejność tych broni i przełączamy się nimi między nimi w kolejności. Więc jeżeli mamy jakąś taką kombinację skilli, którą byśmy chcieli robić, a mamy skopaną kolejność tych broni, no to wszystko nam się rypnie. Więc ja grałem tą postacią, miałem magiczny łuk i korzystałem głównie ze skilli magicznego łucznika, ale miałem też sztylety i które pozwalały mi, kiedy wejdę na bossów, czy tam mini bossów, to zadawać bardzo duże obrażenia w punkty krytyczne tychże. Bo jest coś, o czym jeszcze żeśmy nie powiedzieli, mianowicie w tej grze można wskakiwać na przeciwników, zwłaszcza tych dużych, dosłownie wspinać się po nich i jakby wbijać im sztylecik, czy co tam mamy w ręku w nich. I jeszcze zostając przy klasach postaci, jest też druga postać, z którą się jakby nigdy nie spotkałem. Mianowicie jest klasa postaci, która kompletnie nie zadaje damage'u. Żaden jej skill, żadna jej broń, generalnie nic w tej postaci nie zadaje obrażeń przeciwnikowi. I generalnie jak tam przeglądałem różne fora, no to jest uznawana za najgorszą klasę, ale ja się z tym nie zgadzam, że jest najgorszą klasą. Grałem się tym niezwykle ciekawie. Jest to postać iluzjonisty, który ma możliwość stworzenia kopii samego siebie, takiej iluzorycznej, która zbiera agro od przeciwników. Też można sobie to agro podbić i też można na przykład skillem wojownika jeszcze bardziej podbić to agro. Więc cały czas to ta wymiana, branie tych skilli od różnych postaci jest niezwykle ważne. I na przykład ustawić tą widmową postać w przepaści, jakby pośrodku przepaści tak naprawdę. Następnie pod tą postacią wyczarować iluzoryczną kładkę, po której przeciwnicy będą szli, żeby nas tam, tego naszego klona trafić i wtedy będą spadać i dostawać obrażenia od upadku, jednocześnie ginąc. Więc to jest oczywiście tylko jeden przykład z wykorzystania mocy tej postaci, ale jest to niesamowite, że taka postać w ogóle powstała. Ona naprawdę nie zadaje żadnego damage'u. To jest niezwykłe. Cały pitch właśnie polega na tym oszukiwaniu, na zbieraniu agro, na odciąganiu od naszych tych pomocników, żeby oni mogli atakować, ale też właśnie zrzucaniu jakąś taką zgubę, zwłaszcza tych wielkich ogrów, czy troli, czy innego tałtajstwa. To właśnie to. Więc to jest kolejny przykład, jak gra wykorzystuje kłamstwo do tego, żeby gdzieś tam się pokazać. I jest też, jeszcze tutaj chciałem o jednej rzeczy powiedzieć, bo jakoś tak mi to pasuje, jest teoria spiskowa. Myślę, że już jest teraz obalona, ale kiedy gra zadebiutowała, była dosyć żywą na Reddicie. Mianowicie, kiedy wejdziecie do gry, nie zobaczycie loga Dragon's Dogma 2, tylko logo Dragon's Dogma, bez dwójeczki. I to nawet Krystian gdzieś tam wrzucił chyba w jakiejś takiej naszej konwersacji na Facebooku, takiej wspólnej z patronami. Ja się tylko ześmiałem pod nosem, bo właśnie jest taka teoria, że Dragon's Dogma 2 jest tak naprawdę tylko remake'iem jedynki i Capcom nas wszystkich oszukał. Ale żeby rozwikłać tą zagadkę, trzeba grę przejść i trzeba zobaczyć drugie zakończenie. Oddaję głos do studia.
Okej. Michael?
Ja bym w sumie, jak już rozpoczęliśmy tą walkę i te klasy i tak dalej, to chciałbym wspomnieć o jeszcze jednej mechanice, mianowicie mechanika chwytania, popychania, ciągnięcia, podnoszenia, rzucania, dosłownie prawie wszystkim wraz z naszymi członkami drużyny, nie? Na przykład, jak już było przy tym wspinaniu się, tak, możecie wskoczyć większemu przeciwnikowi na głowę, ale też możecie go chwycić za nogę, za kroczną na przykład, i go pociągnąć, żeby on się przewrócił, i wtedy naparzasz go w głowę z poziomu podłogi, nie musisz się wspinać, nie? Tak samo można go popchnąć. Ewentualnie można, na przykład jak bijecie grupkę goblinów, dajmy na to, i jednego ogłuszycie, to możecie go sobie normalnie wziąć na bara i rzucić goblinem o goblina, i też całkiem spory damage z tego wchodzi. Nie wiem, korzystaliście z tego, bo ja ogólnie nie, ale jak chciałem mieć trochę więcej fanu albo urozmaicić rozgrywkę, to rzucałem goblinami o gobliny i naprawdę ciekawie to działa, nie?
Mi się zdarzyło często korzystać z rzucania, zwłaszcza jak grałem tym iluzjonistą, bo właśnie przez to, że nie mogłem zadawać damage'u, to był jedyny sposób, żebym faktycznie brał realny udział w walce. Czyli rzucałem kamieniami, czy właśnie ogłuszonymi przeciwnikami, czy zwłokami, czy generalnie wszystkim, co mi się tam trafiło pod ręką.
No, niechcący rzuciłem kiedyś moim członkiem drużyny.
A to członkami drużyny rzucałem notorycznie, ponieważ był to bardzo dobry sposób, żeby dostać się do skrzyni inaczej niedostępnej. Zanim właśnie odblokowałem klasę Warfarera, która to pozwalała mi korzystać z lewitacji magów, grając jakby zupełnie innymi klasami, to właśnie bardzo często rzucałem swoimi członkami zespołu tu i tam, żeby otworzyli mi skrzynię.
Wiesz co, bo na przykład Fighter miał taką umiejętność, że można było kogoś wybić z tarczy, nie?
Tak, ale nie byłem w stanie jakby zmusić swojego pionka do tego, żeby to ze mną zrobił.
Bez przeciwnika?
Nie, w ogóle, żeby jakby wymusić na nim to działanie. Natomiast w drugą stronę to działało, czyli jeżeli ja go wybijałem, to wszystko śmigało jak trzeba.
Dobra, to teraz ja chcę coś powiedzieć. Jak coś powiem źle, to od razu mnie wybijcie z tego, bo nie wspomnieliście o tym, a wydaje mi się, że wypadałoby. Słuchajcie, bo chcę troszeczkę nawiązać do tego kamienia. Słuchajcie, jak odpalacie w ogóle Dragon's Dogma 2, to macie informację, czy chcecie łączyć się z internetem. Okej. No, załóżmy, że chcecie. No to jeżeli chcecie, to w pewnym momencie pojawia się pewnego rodzaju kamień. Można powiedzieć, że w większych miastach pojawia się po prostu kamień. Jeżeli na niego najedziecie, to macie tam taką opcję, że możecie sobie zmienić drugą postać, która zostaje do was dopisana. Tak jakby. Bo z tego, co się orientuję, to ta druga postać jest cały czas taką, jakbyście wy stworzyli postać, czyli to nie jest taki NPC z gry, tylko to jest taka postać, którą wy sobie stworzyliście, żeby wam towarzyszył. Ale ten internet, z tego, co ja zrozumiałem, polega na tym, że możecie sobie wybrać postacie, które są, bo jak łączycie się z tym kamieniem, to wchodzi taka jakby duchowa opcja i widzicie w tej grze wiele różnych postaci, które zostały stworzone przez twórców, jak i miałem wrażenie, że są też postaci internetowe. I jestem ciekaw.
Tak, zgadza się.
I czyli, czy to. Poczekaj, Tomek, to ja tylko teraz zadam pytanie. Czy to oznacza, że mógłbym wziąć sobie twoją postać do swojej gry i sobie z tobą chodzić?
Jak najbardziej tak.
No i to jest.
Nie.
Nie, no ale do tego pionka. Pionka. W sensie pionka.
Nie postać Tomka, tylko jego głównego pionka.
No to okej, no spoko, tak. Czyli tego pionka, którego ja mam, mogę sobie zamienić na Tomka pionka.
Nie.
Nie. Możesz... Inaczej. To działa tak, że jednego pionka masz na stałe, nie? Tego, którego tworzysz sobie zaraz, powiedzmy, po prologu.
No, czyli to drugą postać.
Tak, to on jest z tobą na stałe, no. A tą trzecią i czwartą zatrudniasz albo gdzieś tam z drogi, albo właśnie poprzez ten kamień. Mhm. I do wyboru masz te postacie, te pionki, które stworzył Capcom, i masz te postacie, które stworzyli inni gracze.
Czyli...
Ale ich Araizeny, tylko ich pionki.
Okej, okay, dobra.
Ale możesz normalnie tam z ręki wpisać, daj mi pionka Aroa i będziesz biegał z moim pionkiem.
Tak, dokładnie.
I to jest zajebiste. Prawda, że to jest zajebiste? Moim zdaniem to jest super.
Tak, tym bardziej, że jeżeli wypożyczasz takiego pionka, to właściciel dostaje za to te punkty, oraz jego jakby ten pionek zbiera doświadczenie, a to jest zwłaszcza przydatne, jeżeli wraz z tobą pokonuje większych wrogów, bo tam są takie badge, które się zbiera i trzeba tam sporo tych dużych wrogów natrzaskać, żeby badge'a zdobyć, chyba po 30, tych rzadszych tak. Chyba 20. Więc jeżeli on jest z tobą i ty zabijesz ogra, to mi się to liczy, jak to ja bym zabił tego ogra tą postacią. I ona, a ta postać jakby zyskuje doświadczenie w zabijaniu ogrów. Więc to jest jedno. Dwa, jeżeli odsyłasz mojego pionka, no bo mój pionek, ten, który jest z tobą, ten trzeci i czwarty, one nie levelują. Więc odsyłasz na przykład go, bo ma już za niski poziom, to możesz sprawdzić, czy ja już go wylevelowałem i znowu go sobie przywołać, możesz też go dodać do ulubionych i wtedy on będzie na przykład na wyższym poziomie już. Więc to
czyli
są
poczekaj, różne, czyli mechaniki. Czyli chcesz mi powiedzieć, że możesz sobie grać z moim pionkiem, tak? Ja na przykład robię sobie przerwę miesięczną od gry, wracam po miesiącu i mam 10 leveli do przodu?
Nie, nie. Będziesz miał bardzo dużo punktów na wydanie, żeby sobie kupić nowych pionków. Tam, że będziesz na przykład mógł wziąć pionkę, który jest na dużo wyższym poziomie niż ty jesteś. I będziesz miał dużo przedmiotów, które dostaniesz od ludzi, czyli jakieś tam zgniłe owoce i co tam ci rzucą.
No zazwyczaj zgniłe owoce, nie? Ja też nie jestem tutaj święty, bo trzeba to powiedzieć, że jeżeli wynajmujesz pionka, który jest na twoim poziomie bądź niższym, to jest on za darmo. A jakbyś chciał wynająć pionka, który jest na poziomie wyższym niż ty, to stosunkowo wraz z przepaścią poziomową będzie on dla ciebie droższy. Będzie kosztował więcej tych RC, to chyba się tu...
Rift
Coin? Coś takiego?
Tak, no? Tak.
Okej, okay, dobra.
Natomiast chodzi o to, że, no. Że jeżeli gramy sobie i ty masz 40 poziom, ja mam 40 poziom, ale mojego pionka wziąłeś na 30 poziomie, to możesz go oddać i sprawdzić, na którym teraz jest poziomie i przyzwać tego samego pionka, ale już wylowelowanego przeze mnie w moim świecie. Że możesz dalej z niego korzystać. Ja na przykład, mi się spodobał tam taki jeden mag i właśnie co ileś tam poziomów go zwalniałem, patrzyłem, aha, gość sobie go wylevelował, więc go brałem znowu. Tam są też różnego rodzaju rankingi tych pionków, które możesz też skorzystać sobie z nich, zobaczyć jakie pionki są popularne.
Tak, to widziałem te rankingi, to jest też spoko.
Więc jest tam takie troszkę metagra w tym wszystkim.
Chcę tylko właśnie powiedzieć, że cała ta zabawa właśnie z tym, z tą waszą drużyną, właśnie z tymi pionkami, to co mówicie, to że no autentycznie, nie wiem, idziecie sobie w drużynie, mija was jakiś typ z plecakiem, coś tam, w ogóle jakiś podróżnik, możecie go zatrzymać i wziąć go do drużyny, jak chcecie, więc tego typu rzeczy są fajne, mi się one bardzo podobają. No gra jest nastawiona na to, żeby grać tylko i wyłącznie w drużynie, więc to jest bardzo dobre. Jeszcze można nawet byłoby się pokusić ewentualnie nawet o multiplayera, takiego klasycznego, normalnego multiplayera, nie? Dobra, coś jeszcze, chłopaki, chcemy powiedzieć o tym tytule? Co już...
No w sumie nie poruszyliśmy najważniejszej kwestii i najmocniejszej strony tego tytułu.
Grafiki.
Mikrotransakcji.
eksploracji. Ej, o, mikrotransakcje. Ja mam do powiedzenia tylko o tym jedną. Gra na żadnym etapie, w żadnym momencie przez 40 godzin nie poinformowała mnie o istnieniu sklepu z przedmiotami za prawdziwy hajs. Więc gdyby nie ta, nazwijmy to, afera, gdyby nie ta aferka, to ja bym w ogóle się o tym nie dowiedział, bo gra na żadnym etapie rozgrywki cię nie informuje o istnieniu tego.
Okej. Znaczy, że mogę się z tym zgodzić, aczkolwiek powiem wam, że odległości w tej grze są ogromne. Chcesz dojść do eksploracji, to w sumie można pomału dojść. Faktem jest, że naprawdę tam z miejsca A do miejsca B naprawdę czasami jest długa droga. O, jest długa droga. No i okej, no Tomek może pewnie zaraz mnie wyjaśni, ale jeżeli faktycznie te teleporty byłyby naprawdę tylko w tych miastach, to by było bardzo źle. Oj, to by było bardzo źle. No.
To powiem ci, Krystianie, że te teleporty są tylko dwa stałe na całą grę.
No tak, ale jest inna opcja, dzięki której możemy to zrobić i niekoniecznie musimy za to płacić.
Nie, no jest mnóstwo opcji, tylko chodzi o to, że jakby te teleporty, o których wspominałeś, są tylko dosłownie dwa na całą grę. Właśnie to jest też ciekawe, że gra na początku nam je prezentuje, a potem je nam zabiera tak naprawdę i mówi, okej, od teraz sobie radź sam. Ale to dam najpierw Michałowi powiedzieć o eksploracji, bo nie chcę mu czegoś zepsuć swoim słowotokiem.
A nie, ja bym tak może bardzo dynamicznie, że raz teraz ja. Świat jest ogromny, to jest prawda. I jest w nim naprawdę mega, mega dużo do zwiedzania. Zarówno za dnia, jak i w nocy, no bo tak jak już powiedzieliśmy, te zmienne fazy, te zmienne pory dnia też się przekładają na eksplorację. Jest od groma jaskiń i jak to jaskinie, jedna podobna do drugiej, ale różni się w środku przeciwnikami, łupem, jaki możesz dostać z tej jaskini. Więc tak naprawdę idąc z punktu A do B, zahaczasz o 5 jaskiń, patrzysz za 4 kąty i idąc z A do B tak naprawdę mocno podlewelujesz, mocno się podłowisz, naoglądasz się, przeżyjesz masę przygód, bo jeszcze mogą ci wpaść jakieś misje eskortowe, o, szukałem słowa eskorty, bo czasami jest tak, że jest jakiś NPC w lesie atakowany przez wilki, ty zabijesz wilki, on mówi, a czy mnie gdzieś tam odprowadzisz, no to mówisz, dobra, to chodź, nie, i okazuje się, że czasami jest po drodze tam, gdzie zmierzasz, a czasami jest zupełnie drugą stronę, nie?
Znaczy ja chciałem dodać jeszcze tutaj, że ta eksploracja jest tak naprawdę głównym daniem tej gry. Dlatego na początku te odległości wydają się takie duże, bo twórcy, moim zdaniem oczywiście, chcieli powiedzieć, że hej mordo, jak już idziesz, to weź zajrzyj do tej jaskini, hej, zajrzyj do tego domku, zobacz, co tu się dzieje, a może tam jest coś ciekawego. Bo ja, będąc już dobre kilkadziesiąt godzin w grze, postanowiłem, że po raz kolejny spróbuję uciąć meduzie głowę, bo w tej grze jest meduza, można uciąć jej głowę, a potem można tę głowę wziąć w rękę i zamieniać wszystko, co jest w świecie, w kamień. Łącznie z finalnym bossem. Można finalnego bossa zamienić w kamień. Więc jest to naprawdę potężny przedmiot. Nie jest łatwo tę głowę dostać. W związku z tym ja robiłem kilka prób. Ona się odradza, z tego co pamiętam, co tydzień w świecie gry. W sensie trzeba odczekać 7 dni i można ponownie spróbować uciąć tę głowę. Więc ja właśnie sobie do niej podróżowałem, ale tak jak Michał mówi, a tu mnie coś napadło, a tu ktoś potrzebował pomocy, a to coś. I byłem dosyć zmęczony tą podróżą. Znalazłem takie ognisko, a jest też badge w grze za spanie w każdym możliwym ognisku w grze. Więc mówię, o, tutaj jeszcze w tym ognisku nie spałem, prześpię się w nim. No i dotarłem do tego ogniska, a okazało się, że żeby dostać się do tego ogniska, trzeba właśnie mieć ten czar lewitacji, którego wcześniej nie posiadałem. I właściwie jak już byłem przy tym ognisku, mówię, hej, ale tu jest jaskinia. Ja już naprawdę jakby miałem wypasiony sprzęt, tam wszystko i jakby nie potrzebowałem czegoś więcej. Ja mówię, dobra, wezmę, wejdę do tej jaskini. I nagle moim oczom pojawił się napis, że wchodzę do jakiegoś starożytnego grobowca, po jakiejś postaci imienia, której już teraz absolutnie nie pamiętam, ale jakby nie ma to znaczenia. Natomiast było to dla mnie coś nowego. Nie, do tej pory nie zwiedzałem grobowców. Zawsze to były jakieś jaskinie albo coś, a tutaj jakby no było widać, że jest to coś nowego. I mówię, dobra, kurde, wejdę tam. I okazało się, że tam jest w ogóle mini-boss, że jest to postać jakby tego mini-bossa zupełnie inna niż do tej pory z czymkolwiek, co walczyłem. Że za jego zabicie dostałem jakiś super unikalny pierścień i nakrycie głowy. I nagle było takie, kurde, wow, w ogóle, jak to się stało, że ja to ominąłem? I ta gra jest pełna takich momentów. Nie wiem, Michał, czy ty w sumie trafiłeś do Sfinksa, czy nie?
Nie, wiesz co, ja koniec końców nie znalazłem Sfinksa, ale zakładam, że on jest na zielonej części, nie?
Jest na zielonej części. Słuchajcie, Sfinks to jest najlepszy NPC, jeżeli nie jeżeli w ogóle nie ever w grach, to przynajmniej XXI wieku. No co ci twórcy z nim wykombinowali, to się w głowie nie mieści. Po pierwsze, nie ma, znaczy jest ta zagadka o tym, co wstaje rano na czterech nogach, potem w ciągu dnia jest na dwóch, a wieczorem na trzech, ale tylko jako mural. Natomiast sam Sfinks ma zagadki, ma tych zagadek 9 z tego, co pamiętam, i zagadki są naprawdę, naprawdę podchwytliwe. Może zagadki to za dużo powiedziane, ale no jakby też jakiś taki element zagadkowy jest. W tym trzeba znaleźć przedmiot w miejscu, w którym się podniosło jego jakby ten przedmiot po raz pierwszy. I przyznam się szczerze, że ja odpuściłem tę jedną zagadkę, nie dostałem achievementu za to i trochę żałuję. Później, naprawdę mnóstwo godzin później, znalazłem ten przedmiot i byłem taki, ja pierdzielę, nigdy bym tego nie znalazł. Więc jest to dosyć ciekawe, ale jest mnóstwo takich rozwiązań, które można tam zrobić z tym Sfinksem, ale przede wszystkim design tego NPC-a. Plus, zresztą nasi patroni mieli okazję zobaczyć tę postać, bo wysyłałem w newsletterze screena z nim, z tą postacią, ale to, co ona robi w ogóle, jak z nami rozmawia, w jaki sposób i ukryta możliwość pokonania jej, bo na końcu można jeszcze tego Sfinksa pokonać, co nie jest wcale łatwe i jest tylko tak naprawdę jeden na to sposób. No dla mnie to jest po prostu niesamowite. Dla samej tej jednej postaci warto w tę grę zagrać i to jest też jakby przykład na to, że jeżeli eksplorujemy, bo myślę, że Meduzę też nie widziałeś, Michał?
Nie, no przecież Meduzę klepiesz w prologu, nie?
Ale nie, ale tą późniejszą Meduzę, nie tą prologową.
To nie. Nie dokończyłem zielonej części eksplorować.
Nie, akurat się... Meduza była na czerwonej, ale ogólnie jest dużo takich rzeczy, które po prostu możecie pominąć i nigdy na nich nie trafić, a ta gra od początku do końca mówi wam, hej, eksploruj. Potem dochodzą i tutaj o tych odległościach, że właśnie na początku wydaje się to wszystko takie odległe, ale potem już macie te trasy ustalone, już wiecie, że to sprawdziliście, tamto sprawdziliście, że jakby tutaj już nic nie ma, więc możecie biec dalej. To raz. Dwa, są wozy, którymi możecie się przemieszczać za naprawdę śmieszne pieniądze. Taka podróż trwa, jeżeli macie szczęście, kilka sekund, a jeżeli nie macie szczęścia, to minutę, więc warto. Do tego te kamienie teleportacyjne, które są potrzebne, no jakby ja zawsze miałem ich co najmniej 10 pod ręką, a w późniejszym etapie gry nawet i 20, więc to jest kwestia wyłącznie jakby ogarnięcia ekonomii gry i gdzieś tam sobie kupowania tych kamieni, ale można je właściwie kupować bez limitów pod koniec, więc można się też i teleportować. Czy też są takie kamienie do wskrzeszania swojej postaci? No i słuchajcie, no generalnie jak wam coś nie pójdzie i umrzecie, no to umarliście, tak? Oczywiście gra ma mechanikę jakiegoś takiego wskrzeszenia, jakby second wind, jak to się mówi, ale no nie trzeba z niej korzystać, można po prostu wczytać zapis sprzed walki i spróbować walkę jeszcze raz. Jeżeli chcecie jakby mieć taki no troszkę easy mode, czyli możliwość właśnie po pokonaniu wstania w trakcie walki, no to równie dobrze no możecie te kamienie sobie pozbierać. Tych kamieni jest mnóstwo. Ja miałem ich chyba ze 20 też, a w ogóle ich nie zbierałem jakby zbierałem je tylko przy okazji, więc no zarzucenie tej grze, że wymusza na was te mikrotransakcje, jest troszkę śmieszne i jeszcze raz pokazuje, jak wiele ludzi powiela opinie innych kompletnie samemu nie sprawdzając tego.
No tym bardziej, że jeszcze gra mało tego, że daje ci multum tych, to się nazywa Wake Stone, to jeszcze daje ci przedmiot, który jak odpalisz, to pokazuje ci gdzieś tam w pewnym promieniu, gdzie one są. Nie, są takie przedmioty,
które
jeszcze ci ułatwiają znajdywanie, więc tego jest i tak naprawdę w opór.
No i jeżeli właśnie będziecie mieć ten skill, o którym mówiłem wcześniej, do znajdywania tych monetek, on również znajduje właśnie skrzynię z Wakestone'ami.
Panowie, bo zaraz wybije godzina, jak rozmawiamy o Dragonie, bo zaczęliśmy po pierwszej godzinie, więc będziemy reasumować i podsumowywać to. Michael, ogólnie, jak ci się podobała ta gra ogólnie?
Znaczy, ja bym jeszcze na szybko chciał tylko powiedzieć, że według mnie najgorszym wrogiem, z jakim będziecie się mierzyć w tym tytule i z jakim ja się mierzyłem, to jest kamera. Bo nie ma centrowania na przeciwniku i nie powiedzieliśmy tego, a według mnie to jest ważne, bo jednak gry przyzwyczaiły nas ostatnio do tego, że możemy sobie kamerę scentrować na konkretnego przeciwnika. I często miałem na przykład tak, że jak w jakiejś jaskini lądowałem pod ścianą w jakiś sposób, to po prostu kamera mi wariowała, nie? I nie wiedziałem, gdzie jestem, gdzie jest przeciwnik. Także największym wrogiem według mnie w tym, najgorszym przeciwnikiem jest właśnie kamera. Natomiast mi się ten tytuł bardzo podobał przez te w sumie sumarycznie 40 godzin. I no dla mnie to jest taka solidna ósemka. Dla mnie osobiście.
Okej. Tomku?
Znaczy jeszcze dodam tylko szybki komentarz, że ta gra robi wiele rzeczy inaczej niż to, do czego jesteśmy obecnie przyzwyczajeni. Ale to nie znaczy, że robi to źle. I jasne, jeżeli ktoś chce zostać w swojej wygodnej strefie komfortu, to prawdopodobnie jakby ten tytuł go odrzuci, ale jeżeli ktoś podejdzie z otwartym umysłem do tego, to znajdzie tam tyle ciekawostek, smaczków, który właśnie będzie takim odświeżeniem względem tego wszystkiego, co na rynku jest. Ja się ciągle waham, nie wiem, między 9,5 a 10, bo jednak gdzieś tam jakieś takie technologiczne trochę, no też podobnie do Ronina, zacofanie. Niemniej jednak, no w tej chwili uważam, że jest to moje top 1 w obecnym roku. Ja zostałem absolutnie pochłonięty i tylko gdzieś tam jakieś takie poczucie obowiązku recenzenckiego, że muszę jechać dalej i grać w inne gry, powoduje, że nie robi New Game Plus, ale cały czas mi ciągnie, cały czas mam ochotę to robić, bo jeszcze nie wymaksowałem wszystkich klas postaci, nie zdobyłem właśnie tego achievementu ze Sfinksa i gdzieś tam jakby no ciągnie mnie do tego, żeby wrócić.
Okej, okay. Czyli wahasz się między 9,5 a 10?
Tak jest.
To skończyłeś się wahać?
Nie.
A może skończyć się wahać?
No dobra, to 10.
To 10. Okej. Okay. Słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie, no to ja nie grałem tyle, co chłopaki grali. Myślę, że gra ma potencjał na mocne 9, ale chyba też zostanę przy Michaelu i dam 8. Czy mogę w to w jakiś sposób uzasadnić? Nie mogę. Nie mogę, bo za mało grałem, ale no, jeżeli dycha, no to dycha, spoko. Tomek jest dziwny, Tomek jest hipsterem, pamiętajcie o tym. Dobra, słuchajcie, 268 odcinek dobiega końca, standardowo wchodźcie na bezimienny.pl, tam wrzucam odcinki, poza tym Facebook, grupa facebookowa, mamy coś takiego. Dobra, już zacznę, żeby Tomek nie musiał mi się wpierdalać w zdanie. Mamy newslettera, więc bardzo proszę, pod tym odcinkiem możecie kliknąć i zapisać się do newslettera. Co tydzień dostaniecie na swoje skrzynki bardzo fajne nasze wypociny o tym, jak minął nam ostatni tydzień, nie tylko growo, ale też prywatnie.
Krystianie, ale ja ci się wpierdalam tylko dlatego, że jakby jestem ojcem redaktorem tegoż newslettera i czuję, że gdzieś tam jest to mój obowiązek bardziej niż twój.
Okej, okay, ale
ja jako czytelnik serdecznie polecam, bo naprawdę czyni to poniedziałkowy wieczór przyjemniejszym.
Więc polecamy. Ja o tym pamiętam zawsze, tylko zawsze sobie biorę to na koniec. Słuchajcie, na YouTubie też wrzucamy odcinki. Tam też jesteśmy, Twitter i jeszcze jakieś tam dziwne rzeczy. Mamy maila podcast@bezimienny.pl. I chyba na to tyle. YouTube, Spotify. A, Spotify, zobaczy sobie pytania do tego odcinka, jakieś tam sobie wymyślimy. I to będzie tyle na koniec. Michaele, jak się nagrywało?
Bardzo przyjemnie. Dziękuję za zaproszenie.
Okej, okay. Więc słuchajcie, tak jak słyszeliście, był z nami Michael.
Dzięki wielkie, serdeczne.
Michaela możecie usłyszeć w podcaście Game Theory, bo on tam się udziela i tam sobie nagrywa. Był z nami też Tomasz.
Dzięki wielkie, do usłyszenia.
Ja miałem na imię Krystian, a my standardowo słyszymy się... No właśnie, zobaczymy, czy za tydzień, czy za dwa. Będę próbował za tydzień, ale nie obiecuję. Na pewno za dwa. Wyjątkowo, bo coś po prostu sprawdzam i coś testuję i coś tworzę i nie wiem, czy się wyrobię. Więc to tyle. Do usłyszenia, drodzy słuchacze. Trzymajcie się, miłej nocy. Hej.